pożyteczna nie tylko dla nas, osób z dysfunkcją wzroku, ale również dla wszystkich uczestników tej konferencji. Jakość naszego życia poprawia się, jednak w miarę rozwoju cywilizacyjnego i rozwoju nowoczesnych technologii nasze potrzeby, nasze oczekiwania również zmieniają się. Zachęcam do tego, aby te potrzeby artykułować i aby wspólnie uczyć się korzystania z tego świetnego dorobku cywilizacyjnego na świecie. Szanowni Państwo, w tym roku, na początku tego roku, z inicjatywy Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli bardzo wielu organizacji działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących z różnych regionów kraju. Ustaliliśmy, że będziemy wspólnie podejmować ważne decyzje w imieniu całego naszego środowiska. Udało nam się już uzgodnić stanowisko w kilku sprawach. Udało nam się również utworzyć platformę pod tytułem Niewidomi Razem. A zatem zachęcam gorąco do dialogu, do wspólnej pracy, do współdziałania, ale zachęcam także do dobrej współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, z pracodawcami, z producentami urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, ze specjalistami w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej. Razem możemy zmieniać rzeczywistość. Razem możemy również zadbać o to, aby dostępność do różnych sfer życia, do informacji, edukacji, pracy, zdrowia i rehabilitacji była coraz w naszym kraju lepsza. Zachęcam również do budowania lepszych relacji właśnie z przedstawicielami różnych instytucji, czyli uczestników wspólnego naszego życia publicznego, po to, abyśmy się lepiej rozumieli. Nie tylko osoby z dysfunkcją, ale również pozostali członkowie naszego społeczeństwa. Żyjemy przecież wszyscy w jednym kraju. Na zakończenie dziękuję serdecznie za uwagę i życzę wszystkim Państwu pozytywnych refleksji, a również dobrej aury na całej konferencji. Gratuluję szansie za kolejną edycję konferencji. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze ma ochotę zabrać głos z naszych gości specjalnych?
Panie ministrze, pani prezes, panie prezesie, szanowni państwo, z radością uczestniczę w tej trzeciej sesji, w tym trzecim, trzynastym spotkaniu. Myślę, że to, co robi nasza szansa, jest wielkim przedsięwzięciem, który zbliża niewidomych do nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych problemów, jakimi musi się mierzyć każdy niewidomy. Bardzo mnie ucieszyło to, co powiedział na wstępie pan prezes. Musimy być razem. Myślę, że musimy być razem i to w tym sensie najbardziej szerokim. Ja w imieniu Towarzystwa Opieki nad Zaciemniałymi, czyli środowiska Lasek, które przed paru lat obchodziło swoje stulecie, składam serdeczne gratulacje. Gratulacje panu prezesowi Markowi Kalbarczykowi, który ma tyle pomysłów, tyle inicjatyw, tyle dobrych działań podejmowanych na rzecz niewidomych. Myślę, że ta obecna sesja, to obecne spotkanie posunie sprawę do przodu. Obyśmy byli zawsze razem. I tutaj bardzo, bardzo dziękuję władzom, tym władzom, które chcą być przyjaźnie nastawione do sprawy niewidomych. Bo niewidomi mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie, w środowisku, pod warunkiem, że będą otaczani serdeczną, życzliwą przyjaźnią, współpracą i własnym docenieniem własnych wartości. Bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu i życzę konferencji dużo sukcesów, dużo dobrych myśli, dobrych przeżyć.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, idziemy ładnie z czasem, tak więc zapraszamy tutaj do nas Pana Prezesa. Rozpoczynamy coroczny plebiscyt na idola. Fundacja Szansa co roku nominuje i wybiera idola spośród środowiska. Przez te wszystkie lata ulegało to wielu modyfikacjom. W tym roku Państwo sami głosowali w plebiscycie internetowym i to Państwo decydowali, komu będziemy wręczać statuetki. Tak więc będziemy wyczytywać nazwiska i zapraszamy kolejno do siebie osoby, które będziemy przedstawiać. Podczas wręczania statuetek będziemy odczytywać również krótkie informacje, które przesłali do nas sympatycy osób nominowanych. Dziękuję. Zapraszamy.
W tym roku idola środowiska otrzymuje pan Bartosz Zakrzewski, który zawodowo zajmuje się wsparciem niewidomych i niedowidzących studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza. To człowiek, który wkłada dużo serca w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chętnie służy pomocą. Przeprowadził liczne szkolenia komputerowe i brajlowskie, organizuje różnego rodzaju spotkania dla widzących, by pokazać, z jakimi problemami borykają się osoby niewidome i słabowidzące. Chętnie angażuje się w różnego rodzaju projekty. Gratulujemy i zapraszamy pana Bartosza Zakrzewskiego po odbiór statuetki.
Myślę, że mikrofon się jednak przyda.
Nie.
Tak, nie? Dobrze. Chce pan coś powiedzieć?
Nie.
Dobrze.
Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w kategorii idol środowiska otrzymuje pan Piotr Niciejewski, z wykształcenia socjolog, trener, coach, specjalista do spraw społecznych. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w oddziale Szczecinie. Bezgranicznie zaangażowany w pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Prowadzi szkolenia i warsztaty, bierze czynny udział w projektach aktywizujących zawodowo i społecznie osoby wykluczone. Organizator licznych imprez integracyjnych, twórca mistrzostw Szczecina osób niepełnosprawnych w szachach i współorganizator międzynarodowego turnieju szachów imienia Tadeusza Gniota Szczecin Bremenhaven. Swoimi działaniami zyskał nie tylko sympatię podopiecznych, ale i uznanie środowiska. Zapraszamy pana Piotra po odbiór statuetki i gratulujemy serdecznie. Czy jest z nami na sali pan Piotr? Jest, idzie. Zapraszamy.
Tu jesteśmy tu. Serdecznie gratulujemy.
Dziękuję bardzo.
Drugie miejsce też dobre, naprawdę. Wielu kandydatów. Jednak mam mikrofon, to tu przekazuję dyplom. Proszę wziąć. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, skoro dostałem mikrofon, to powiem coś, co dla nas jest najważniejsze, mianowicie, że tak demokratyzowaliśmy z biegiem czasu ten konkurs. Wspominałem to już w biletynie przedkonferencyjnym, że na początku przecież zgłaszali kandydatów do tych nagród, do tych wyróżnień przedstawiciele no, tak zwane elity środowiska, czyli niewidomi menedżerowie, naukowcy, nauczyciele i tak dalej. I wspólnie sobie decydowaliśmy, kto na to wyróżnienie zasłużył. Potem już było tylu idoli, że mogliśmy stworzyć kapitułę idoli. I ona decydowała, kto następny jest godny tego wyróżnienia. Wreszcie
wreszcie tak dorośliśmy, że tak powiem, z wykorzystaniem przez niewidomych internetu, że zdecydowaliśmy się na internetowe głosowanie. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważna inicjatywa i zapraszam na następny rok, żebyście Państwo już dużo, dużo wcześniej zgłaszali kandydatów, się zastanawiali, bo chcielibyśmy, żeby idole byli idolami nie tylko fundacji, ale właśnie całego środowiska. Prosimy następnych tutaj do nas.
Wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii idol środowiska otrzymuje pani Bożena Cisowska. Pani Bożena jest szczęśliwą właścicielką labradora Syriusza, który jest jej przewodnikiem. W 1986 roku zdobyła dyplom technika masażysty w ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach i do tej pory pracuje w zawodzie, prowadząc własny gabinet w Katowicach. Na co dzień angażuje się w szereg działań na rzecz środowiska osób niewidomych i słabowidzących. W połowie 2015 roku wydała własną książkę pod tytułem Jak Syriusz został przewodnikiem, która jest opowieścią o jej własnej tresurze i wychowaniu czworonożnego przewodnika. Gratulujemy. Idola w kategorii edukacja otrzymuje pani Joanna Wrona, dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z zakresu działania Departamentu należy temat wychowania przedszkolnego i szkolnego dzieci niepełnosprawnych. Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby kształcenie, wychowanie i opieka dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz z oddziałami specjalnymi była na jak najwyższym poziomie. Gratulujemy serdecznie. W imieniu pani dyrektor wyróżnienie odbierze pan dr Jerzy Deneka, zastępca dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w MEN.
Drodzy Państwo, w jednej ręce, w prawej, trzymam tę statuetkę, w drugie mikrofon, żeby coś mądrze powiedzieć. Oddam już statuetkę z serdecznymi gratulacjami.
Bardzo dziękuję, Pani Prezydent.
Dla Pani Dyrektor i dla Państwa, bo to jest wyróżnienie i dla Pani Dyrektor, i dla Państwa zespołu za Państwa działalność. Drodzy Państwo, powiem tak, no taka jest u nas formuła w związku z tym czasem, który tutaj nas ogranicza, że nie dajemy zabrać głosu Państwu. Być może dla Pana Dyrektora zrobimy wyjątek, ale chcę powiedzieć jedno zdanie, że proszę Państwa, kiedy zdemokratyzowaliśmy te głosowanie i głosują internauci, uważam, że jest to ogromny sukces. Ogromny sukces. To bardzo chyba jednak nieczęsto zdarza się, że ktoś, kto pełni rolę urzędnika, kto kieruje działem, departamentem w ministerstwie tym czy innym, w tym przypadku edukacji narodowej, jest wybrany przez internautu. No to potwierdza ogromnie doskonałą, ogromną pracę tego działu dla niewidomych i niewidzących w Polsce, dla szkół specjalnych i też szkół zwykłych, w których coraz więcej uczy się uczniów niewidomych. Pozwolimy Panu zabrać głos, ale bardzo prosimy jedno zdanko.
Bardzo dziękuję Panie Prezesie, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Chciałbym w imieniu Pani Dyrektor Joanny Wrony serdecznie podziękować za tę szczególną nagrodę. Pani Dyrektor niestety nie mogła dzisiaj być tu obecna. Chciałbym podziękować, bo staramy się wiele czynić w zakresie i zmian legislacyjnych i wielu materiałów edukacyjnych z myślą o tym, żeby zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach systemu oświaty. Chciałem podziękować Panie Prezesie za ciepłe słowa pod adresem urzędników i chciałem tutaj powiedzieć publicznie, że minister, czy słowo ministerstwo pochodzi od łacińskiego słowa minister, co znaczy sługa, pomocnik i my traktujemy naszą pracę jako służbę, służbę w dobrej sprawie, służbę społeczeństwu. I pozwolę sobie na koniec, przepraszam Panie Prezesie, jeszcze jedną taką myśl powiedzieć, przywołać, która wydaje mi się będzie stosowna w tym miejscu i w tej chwili. Myśl znanego, wybitnego hinduskiego poety, prozaika, filozofa, laureata literackiej Nagrody Nobla, który powiedział kiedyś, że taka oto myśl. Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zauważyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zauważyłem i zrozumiałem, że służba jest szczęściem. Także myślę, że wspólnie powinniśmy służyć do Polski.
Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze dyplom dla Pani Anny. Proszę serdecznie pozdrowić. Dziękuję.
Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w kategorii edukacja otrzymuje Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, która dba o studentów niepełnosprawnych i rozumie ich potrzeby. Posiada ona sprzęt specjalistyczny dla studentów niewidomych i niedowidzących. W perspektywie rozwoju planuje wdrożenie nowych rozwiązań tyflograficznych, ułatwiających poruszanie się po uczelni. Władze uczelni oraz pracownicy bardzo chętnie pogłębiają wiedzę na temat problemów studentów niewidomych i niedowidzących oraz dokładają wszelkich starań, aby niwelować bariery, jakie napotykają niepełnosprawni na uczelni. Gratulujemy serdecznie. Czy jest z nami przedstawiciel uczelni, by odebrać statuetkę? Dyplom, przepraszam. Niestety. Dobrze. Jeszcze wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii edukacja otrzymuje pan Wojciech Stefaniak, wykładowca z Politechniki Opolskiej. Jako jedna z pierwszych uczelni wyższych na Opolszczyźnie Politechnika Opolska podjęła działania związane z dostosowaniem obiektu i studiów do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Pan Wojciech Stefaniak, poświęcając swój wolny czas, umiejętności, kwalifikacje, realnie pomaga niewidomym i bardzo chętnie poznaje ich problemy, jednocześnie poszukując możliwości niwelowania ograniczeń wzroku. Jako wykładowca swoją postawą daje przykład studentom w ramach zajęć i nie tylko. Wspiera ich kreatywność i wspólnie poszukuje sposobu, by maksymalnie zaktywizować osoby niewidome i niedowidzące, na przykład poprzez dostosowanie kolejnych dyscyplin sportowych. Gratulujemy serdecznie. Idola w kategorii firma instytucja otrzymuje Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, która posiada oddział dla osób niewidomych i niedowidzących. Jej siedziba jest najlepiej dostosowanym budynkiem do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących w Poznaniu. Poza doskonałym dostosowaniem całego budynku, udźwiękowienie stanowiska komputerowe, powiększalniki w czytelni, linie naprowadzające i tablice tyflograficzne, osoby niepełnosprawne wzrokowo mogą liczyć na profesjonalną pomoc pracowników, którzy obsługują stanowisko dla niewidomych i słabowidzących. Gratulujemy serdecznie.
Robimy wyjątek. Pani z Biblioteki Raczyńskich opowie w kilku słowach, jak wygląda statuetka tych, którzy nie widzą.
Trudno opisać, muszę się dobrze przyjrzeć. Chciałam bardzo podziękować wszystkim tym, którzy głosowali na nas. Nasza biblioteka jest bardzo dumna z tego, że takie wyróżnienie dostała. Jestem pewna, że zmobilizuje nas to do dalszej pracy. Dziękuję bardzo. A statuetka, jeszcze miałam powiedzieć o statuetce. Trudno mi powiedzieć, jest taki człowieczek, który trzyma kulę na swoich nogach i to tylko tyle mogę powiedzieć. Ja się muszę jej bardziej co dokładnie przyjrzeć w domu, tak?
To może ja.
No, proszę.
Drodzy Państwo, to było trudne zadanie, bo pani dostała przecież tą statuetkę i po raz pierwszy ją widzi, tak? Drodzy Państwo, to jest tak, że może zabiorę minutkę, ale trudno. Drodzy Państwo, statuetka ma niebywałą historię. Mianowicie zaprzyjaźniłem się w swoim czasie z panem profesorem Andrzejem Dróżniewskim. Profesor Andrzej Dróżniewski był widzącym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Pracownikiem, wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jechał na Biennale swoich dzieł, swojej sztuki w Lublinie. Pojechał, odniósł wielki sukces i wracał do Warszawy samochodem. Uległ wypadłkowi i przeszedł mnóstwo operacji, które uratowały mu życie, ale nie uratowały mu wzroku. Od tej pory był niewidomy. Wtedy właśnie się poznaliśmy. Znaczy dokładnie rok czy dwa później, dlatego że przez rok czy dwa przeżywał, jak Państwo rozumieją, ogromne załamanie i właściwie myślał, że życie dla niego się skończyło. Wrócił jakoś do siebie. Przyjaciele z uczelni postanowili go obronić w pracy naukowej. Został na uczelni. Wymyślono wspólnie, że będzie prowadził pracownię multimedialną, w której dzieła będą tworzyli razem. On, niewidomy profesor i widzący studenci, współpracownicy, przez co powstały takie instalacje, takie projekty związane, wykorzystujące różne zmysły, a więc były rzeźby profesora, były obrazy jego studentów, był zapach, był dźwięk, muzyka i tak dalej. Poznaliśmy się, skomputeryzowaliśmy profesora Dłużniewskiego. Naprawdę zaczął funkcjonować w różny sposób, informacyjny i naukowy i tak dalej. I cóż się okazało, że tenże profesor w swoim czasie stworzył dzieło, które nazwał Geonauci. Miało to, drodzy Państwo, to była rzeźba, która miała symbolizować to, że ludzie działają razem, myślą razem, wymyślają, jak dobrze, jak najlepiej dla ludzi zorganizować świat. Tą rzeźbę, drodzy Państwo, widzą ci, którzy są widzący, a niewidomi później mogą tutaj podejść. Ta rzeźba jest tutaj na stole prezydialnym. Tu jest chyba 12 geonautów, myślicieli. Symbolizuje to również każda ze statuetek, które wręczamy. To jest pojedynczy geonauta, pojedynczy myśliciel, który trzyma przed sobą na przykład kulę. Ta kula to są jego pomysły. Więc siedzi, duma, wymyśla i jego pomysły lokują się w tej kuli. Kula dobra, kula pomocy dla ludzi, kula pomocy dla niewidomych. No tyle moich uwag na ten temat. Dziękuję pani bardzo, jeszcze raz ściskam dłoń.
Wyróżnienie za zajęcie drugiego miejsca w kategorii firma-instytucja otrzymuje UKS Oktagon, klub sportowy w Katowicach. Na co dzień organizuje treningi z tenisa stołowego, judo i jiu-jitsu, a także zajęcia z zakresu bezpieczeństwa. Jesienią 2015 roku wraz z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zorganizowali pilotażowe szkolenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, mające na celu podwyższenie poziomu ich bezpieczeństwa, samodzielności oraz aktywności, zarówno sportowej, jak i w życiu codziennym. Od tamtej pory takie zajęcia organizowane są cyklicznie. Serdecznie gratulujemy. Czy jest z nami przedstawiciel UKS Oktagon? Idola w kategorii media otrzymuje Filantrop Naszych Czasów, miesięcznik Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Filantrop. Niestety przedstawiciel fundacji będzie dopiero jutro i w dniu jutrzejszym zostanie wręczone wyróżnienie. Statuetka. Głównym założeniem czasopisma jest oddawanie głosu osobom niepełnosprawnym, co jest okazją dla rehabilitacji społecznej, a dla osób pełnosprawnych szansę poznania środowiska osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie w kategorii media za zajęcie drugiego miejsca otrzymuje adapter.org.pl, bezpłatny portal filmowy, na którym udostępniane są filmy z audiodeskrypcją przygotowane specjalnie dla niewidomych i z napisami dedykowane dla niesłyszących. Do tej pory adapter udostępnił 60 pełnometrażowych filmów, są to klasyki polskiego kina, na przykład Killer, krótki film o zabijaniu czy Popiół i Diament. Wśród ostatnich filmów zaczęły pojawiać się produkcje światowego kina, takie jak Pianista. Dzięki swojej działalności umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu kulturalnym. Gratulujemy serdecznie. Czy mamy przedstawiciela adaptera? Wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca, przepraszam, w kategorii media otrzymuje pani Iwona Murawska, dziennikarz Radia Kielce. W swych audycjach porusza problemy związane z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku. Jest otwarta na nowe wyzwania, chętnie angażuje się w działania mające na celu uświadomienie społeczeństwa o potrzebach osób niewidomych i niedowidzących. Autor audycji Niepełnosprawni, Pełnosprawni, magazynu poświęconego osobom z dysfunkcjami. Gratulujemy serdecznie. Czy jest z nami pani Iwona Murawska? Niestety. Idola w kategorii urząd otrzymuje pani Katarzyna Glema, członek Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Niestety, pani Katarzyna przybędzie do nas dopiero jutro i w dniu jutrzejszym wręczymy statuetkę wraz z dyplomem. Pani Katarzyna działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, a także w Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej. Jest osobą widzącą, bardzo zaangażowaną w działalność na rzecz osób niewidomych. Pani Glema jest między innymi ekspertem od nauki orientacji przestrzennej. Jej działalność integruje środowisko osób niewidomych w Poznaniu. Jest zwykle aktywna i przyczynia się do rehabilitacji społecznej wielu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Gratulujemy serdecznie. Wyróżnienie w kategorii urząd za zajęcie drugiego miejsca otrzymuje podinspektor Małgorzata Biernacka. Podinspektor w Miejskiej Komendzie Policji w Katowicach. Dzięki jej zaangażowaniu w działania na rzecz niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, powstało wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w ruchu drogowym oraz podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemów i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Strzałem w dziesiątkę okazała się... Okazała się jej pomysł na nowatorski projekt kursu samoobrony dla osób z dysfunkcją wzroku, który cieszy się w środowisku ogromnym zainteresowaniem. Gratulujemy serdecznie. Czy pani Małgorzata jest z nami? Mamy jeszcze wyróżnienie za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii urząd, które otrzymuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna realizująca zadania samorządu województwa z zakresu polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej. Swoją działalnością starają się poprawić aktualny stan środowiska osób niewidomych i słabowidzących. Kierują wsparcie finansowe do instytucji i środowisk działających na rzecz niepełnosprawnych. Są instytucją, która stara się realnie przynosić pomoc społeczną. Gratulujemy serdecznie. Czy jest dzisiaj z nami przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej? Zapraszamy koleżankę z poznańskiego oddziału fundacji.
Przepraszam, zanim następne idole zostaną rozdane, panowie, państwo tłumacze chcieliby tylko przekazać informację, że są dalej słuchawki dla gości zagranicznych do odbioru i przekażą te informacje po angielsku i po rosyjsku dla naszych gości.
Yes, sorry to interrupt. Good morning, everybody. If you would like to listen to the English or Russian interpretation, then you can still pick up a headset and receiver. And in order to do that, please walk up to the stage and turn right. Our technicians are here, and they'll be very happy to give you the headset and receiver set.
Добрый день. Для тех, кто слушает на русском языке, есть возможность еще взять наушники. Для этого нужно пройти к сцене в начало зала, повернуть направо, и техники здесь вам дадут наушники.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze sekundę, panie Marku, mogę zdanie jeszcze? Przypominamy, że na rejestracji przy windach dostępne są karty do głosowania na idola w kategorii firma wystawca roku, produkt dla niewidomych roku oraz produkt dla słabowidzących roku. Zapraszamy do głosowania, a wyniki konkursu w tych kategoriach ogłosimy jutro około godziny 14. Szanowni państwo, został nam jeszcze tytuł idola specjalnego, który otrzymuje Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie za specjalną działalność na rzecz osób niewidomych, która prężnie się rozwija i dostosowuje do aktualnych potrzeb niewidomych.
Drodzy Państwo, i chociaż obiecywałem sobie i tutaj pracownikom, że nie będę tak dużo mówił, to jednak muszę po raz kolejny. Drodzy Państwo, głosowanie internautów to jest jedna rzecz, natomiast pozostawiamy sobie, fundacji, działaczom, pracownikom, również kierownictwu Fundacji Szansa dla Niewidomych, decyzję dotyczącą specjalnych wyróżnień. Drodzy Państwo, za wieloletnią pomoc dla niewidomych oraz za plany na przyszłość, za nowoczesność i unowocześnianie zbiorów bibliotecznych przeznaczonych dla niewidomych i dla słabowidzących pragniemy przekazać nagrodę specjalną, statuetkę idola pani dyrektor biblioteki, której częścią, elementem jest biblioteka, kiedyś Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych, teraz biblioteka, która w taki sam sposób, coraz nowocześniejszy, służy naszemu środowisku. Serdecznie gratuluję.
Bardzo dziękuję.
I w tej sytuacji, że to jest nagroda specjalna, poprosimy o jedno zdanie panią dyrektor.
Dziękuję. Dziękuję. Panie ministrze, panie prezesie, szanowni dostojni goście. Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy to wyróżnienie. Przyjęliśmy, bo przyjmuję je na ręce wszystkich pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Bardzo się cieszę, że dostrzeżono naszą wieloletnią pracę i działania, jakie zrobiliśmy w roku ubiegłym. Unowocześniamy naszą bibliotekę, nasz serwis online dla osób niewidomych i słabowidzących umożliwia dostęp do książek cyfrowych dla osób, które nawet nie potrafią korzystać z komputera czy innych urządzeń. Serwis online i dostęp DAISY powoduje, że bez użycia komputera, wprost z serwera można korzystać na odtwarzacze cyfrowe z książek cyfrowych. Więc przyjmuję to specjalne wyróżnienie dla wszystkich naszych pracowników, a dodam, że w dziale zbiorów dla niewidomych zatrudniamy około 15 osób niewidomych, którzy obsługują Was, Państwa. Dodam, że tygodniowo wysyłamy ponad 1000 kilogramów książek w całym kraju. Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów, unowocześniamy, tak jak powiedział pan prezes, bo jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowywania nowego projektu unijnego, gdzie nie tylko chcemy zdigitalizować i udostępnić zbiory, już nie tylko te dla osób niewidomych, ale również zbiory Głównej Biblioteki Pracy, a więc z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, ale umożliwić właśnie dostęp dla nich, dla osób niewidomych. Składamy ten projekt do Polski Cyfrowej w tym roku i mam nadzieję, że w roku następnym rozszerzymy te nasze usługi dla Państwa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę dzisiaj i jutro owocnych obrad wszystkim nam. Dziękuję.
Dziękujemy. Dobrze, ale jedno zdanie.
Ale jedno zdanie. Pan prezes Marek Kalbarczyk, bardzo dziękuję, pozwolił mi zabrać jeszcze zdanie właśnie przy okazji wręczenia tego wyróżnienia dla Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Szanowni Państwo, chciałabym gorąco prosić o podziękowania dla jeszcze jednej osoby, dzięki której dzisiaj ta biblioteka dostała to wyróżnienie, a mianowicie jest wśród nas prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji pani Teresa Hernik, ale wtedy, kiedy pracowaliśmy nad tym, aby zbiory 60-letnie Polskiego Związku Niewidomych właśnie książek były przekazane do systemu i mogły być finansowane bezpośrednio, aby nasze czytelnictwo nie było zagrożone, to właśnie pani Teresa Hernik była wtedy dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych i szefową zespołu, który 2 lata nad tym rozwiązaniem pracował. Pani, aktualnie dzisiaj prezes, a wtedy dyrektor, wielkie dzięki w imieniu wszystkich niewidomych i słabowidzących, którzy czytają. Proszę Państwa, walczyliśmy o to 10 lat. Dlatego sobie pozwoliłam zabrać głos. Dziękuję pięknie.
Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy i Pani Prezes za wystąpienie w tej ważnej kwestii, a jeszcze bardziej serdecznie dziękujemy Pani Prezes Teresie Hernik za pomoc dla niewidomych w naszym kraju. Drodzy Państwo, ale również podziękujmy za znakomitą współpracę dyrektor Biblioteki dla Niewidomych, Pani Monice Cieniewskiej, która mam nadzieję jest na sali i pokaże się. Jest Pani Monika. Dziękujemy jej również za jej zaangażowanie. Pomaga przecież swojej pani dyrektor w prowadzeniu tej biblioteki, o której głównie tu mówiliśmy. Drodzy Państwo, pozwólcie, że przejdziemy do następnego punktu. Chyba na razie nie mamy tak zwanego spóźnienia, tak? Ale za to, drodzy Państwo, bardzo bym prosił serdecznie o specjalne wyciszenie, o specjalną uwagę, bo będziemy, że tak powiem, świadkami wydarzenia niebywałego, niebywale ważnego. Proszę, proszę o ciszę, proszę o ciszę. Bardzo Was proszę, zróbcie to dla mnie. Drodzy Państwo, oto w tym roku odszedł od nas mój przyjaciel, mój osobisty przyjaciel, przyjaciel Was wszystkich, którzy go znali, współpracownik Fundacji Szanse dla Niewidomych, członek jej władz, członek Rady Fundatorów przez wiele, wiele lat. Niewidomy, wybitny matematyk, profesor Witold Kondracki, o którym teraz właśnie pani Renata przeczyta notę biograficzną i bardzo proszę o zabranie głosu.
W czerwcu bieżącego roku odszedł profesor Witold Kondracki. Był przez lata związany z Fundacją Szansa dla Niewidomych. Jako wybitny człowiek, genialny naukowiec i niewidomy podróżnik zasługuje na specjalne o nim wspomnienie. Wielki uczony, wybitny matematyk, fizyk i chemik, zapalony miłośnik podróży. Zwiedził wiele krajów, odwiedził i spenetrował wszystkie kontynenty. Mimo wielu życiowych trudności i ograniczeń spowodowanych wypadkiem i nagłą utratą wzroku, w bardzo młodym wieku ukończył szkołę średnią i uczelnie wyższe w normalnym trybie. Założył dom i rodzinę, o którą dbał, o której utrzymanie się troszczył. Wychował trójkę dzieci. Pomagał niepełnosprawnym, organizował dla nich podróże po Azji. W czasie stanu wojennego angażował się w działalność podziemną. Profesor matematyki, doktor fizyki, jego domeną były badania na polu niedostępnym dla przeciętnych zjadaczy chleba. Zajmował się geometrią i różniczkową i teorią pola. W ostatnich latach życia pracował w międzynarodowym programie detekcji fal grawitacyjnych. Bardzo dużo czytał, sam pisał, ale zawsze do szuflady. Mówił o sobie, że jest człowiekiem zbyt skromnym, by podzielić się swoimi próbami pisarskimi. Tylko przyjaciele mieli zaszczyt czytać jego opowiadania, między innymi prezes fundacji Marek Kalbarczyk. Świetnie grał w szachy, kochał młodych ludzi, których z zapałem zarażał pasją do matematyki. Matematyka była według niego królową nauk i słusznie. Był wierny tradycjom, rodzinie, wartościom ponadczasowym. Był człowiekiem wolnym, ale walka o osiągnięcie tego stanu trwała wiele lat. Witold Kondracki miał wielkie serce dla ludzi i dla zwierząt. W stosunku do obcych był ostrożny i nieśmiały. Dla bliskich był przyjacielem i mentorem. Dla wszystkich, którzy mieli zaszczyt go poznać i uczyć się u niego, strata jest ogromna. Takich autorytetów nie spotyka się na co dzień.
Drodzy Państwo, powstańmy i minutką ciszy uczcimy pamięć naszego przyjaciela, działacza, naukowca, matematyka Witolda Kondrackiego. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że jest z nami córka profesora, naszego przyjaciela Witka, Małgosia, tak? Czy mama też jest?
Mama jest, ale się wstydziła przyjść.
Mama też jest, mama Małgosi, czyli żona Witka, Irena Kondracka. Serdecznie witamy obie panie. Ja już ściskam dłoń Małgosi. Mama jest z nami, ale woli być w ukryciu. Woli być po prostu nie na scenie.
Tak.
Wiecie Państwo, dużo jest ludzi takich, którzy robią tak wiele i wolą być trochę z tyłu. I wiecie Państwo, ja nie wiem, czy oni właśnie nie są najważniejsi na tej planecie. Drodzy Państwo, Irena Kondracka, widząca osoba, która pomagała naszemu przyjacielowi niewidomemu już całe życie. Ja bym poprosił, skoro pani Irena tutaj nie chce z nami być na scenie i wyróżniać się, brawa dla Ireny za jej pomoc dla niewidomych, szczególnie dla męża. Drodzy Państwo, zanim oddam głos na kilka zdań Małgosi, przekażę Małgosi statuetkę specjalnego idola pośmiertnie dla Witka i dla rodziny. Bardzo proszę. Statuetka, która Witkowi by się bardzo podobała. Brawo. Bo drodzy Państwo, Witek lubił tyle dziedzin, że ja tutaj nie wyliczę, ale również oglądać rzeźby. A ta rzeźba jest jak on sam. Drodzy Państwo, siedział w swoim domu na Żoliborzu i myślał o matematyce. Sam byłem świadkiem tych czynów. Drodzy Państwo, siedział jak ten geonauta i rodziły się w jego głowie rozliczne pomysły, ale genialne, zapewniam Was. Ja w końcu jestem, słuchajcie Państwo, po matematyce, więc jestem w stanie ocenić, jakiż on był genialny. I drodzy Państwo, ta kula, którą Małgosia teraz trzyma w ręce na tej statuetce, to ona właśnie zawiera jego pomysły i w ten oto sposób, chociaż tą kulą przypominamy Witka i jego przemyślność. I jeszcze dyplom, Małgosiu. A teraz kilka słów od Małgosi.
Witam bardzo serdecznie. Zupełnie nie byłam przygotowana na to, że coś będę miała powiedzieć. Chciałabym powiedzieć, że w imieniu taty z dumą przyjmuję nagrodę i gdzieś tam tak w głębi duszy jest. Żałuję bardzo, że go nie ma z nami. Był człowiekiem, o którym mam nadzieję wspomną Państwo kiedyś jeszcze. Z Markiem postaramy się pozostawić trwały ślad w historii i napisać krótkie wspomnienie o tacie. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za docenienie, bardzo Markowi niniejszym za to wszystko dziękuję.
Drodzy Państwo, wiecie Państwo, przyjaciel, naukowiec, podróżnik i tak dalej. Ale drodzy Państwo, proszę sobie wszyscy, żebyście wszyscy widzący szczególnie wyobrazili sobie, jakież to jest ważne dla środowiska niewidomych, że mieliśmy profesora matematyka. Drodzy Państwo, to dzięki takim ludziom jak profesor Kondracki, wcześniej profesor Andrzej Dłużniewski i jeszcze inne osoby, wybitni naukowcy i tak dalej. Drodzy Państwo, przecież dzięki nim to środowisko się emancypuje. I my wszyscy niewidomi, każdy z nas z tego korzysta. Serdecznie dziękujemy Witkowi za wszystko, co dla nas zrobił, dla środowiska, dla fundacji, dla rodziny. No cóż, tak jest życie, że mimo tych smutnych w końcu refleksji trzeba przejść do następnego punktu programu, a dwa następne punkty z kolei są no, radosne, jak to w życiu. Smutek musi się zawsze przeplatać z radościami. Drodzy Państwo, Fundacja Szansa dla Niewidomych wykonała dwie fajne akcje. Pierwsza akcja, drodzy Państwo, o której tylko wspomnę, to jest taka akcja, że udało nam się zebrać pieniążki dla niewidomych na Ukrainie, które przekazujemy już od ponad roku i będziemy tutaj na tym spotkaniu się spotykali z ukraińskimi przyjaciółmi i będziemy tą akcję podsumowywali. Zgromadziliśmy ponad 10 tysięcy złotych na tę pomoc. I to jest mało, no ale cóż, tyle się nam udało naszymi siłami. To jest dar naszego środowiska dla środowiska ukraińskich niewidomych. Tą akcję zaczęła Fundacja Szansa dla Niewidomych takim filmem o tym, jak w Polsce niewidomi sobie radzą dzięki pomocy PFRON-u i rządu. Oraz w tym filmie pokazywaliśmy niewidomego Ukraińca, młodego, który właśnie mówi po ukraińsku, że u nich w ich kraju nie mają niewidomi takich szans. Ogromna jest różnica między niewidomymi na Ukrainie a niewidomymi w Polsce. O wiele większa różnica niż między widzącymi z Ukrainy, widzącymi osobami w Polsce. To taka krótka informacja i wreszcie ostatnia radosna wiadomość. Drodzy Państwo, w tym roku niedawno ogłosiliśmy konkurs jako Fundacja Szansa dla Niewidomych, konkurs na projekty, które chcemy dofinansować my jako fundacja. Zgromadziliśmy środki na te cele
otrzymaliśmy 29 zgłoszeń. Postanowiliśmy ten wybór najlepszych projektów, które mają pomagać niewidomym w naszym kraju, czy to instytucjom, czy osobom prywatnym. Pozwoliliśmy, żeby głosowali w tej kwestii znowu internauci. Głosowało tysiące osób, drodzy Państwo, ale wyniki, czyli kto dostał najwięcej głosów wśród internautów, ogłosi nam pan Janusz Mirowski. Czy jest z nami?
Nie.
Idzie pan Janusz Mirowski, on nam powie, kto. Drodzy Państwo, w związku z tym ferworem przedkonferencyjnym nie zebrało się jury, które zdecyduje, komu ile pieniążków przydzieli fundacja w ramach tych 10 tysięcy. Odbędzie się posiedzenie właśnie po konferencji w poniedziałek, ale już dzisiaj wyliczymy te chyba 5 instytucji czy propozycji, które zasłużyły na to, żeby im pomóc. Drodzy Państwo, Janusz Mirowski.
To jest taka pierwsza sytuacja, kiedy my nie pobieramy środków fundacji i rozdajemy dalej, tylko udało nam się zgromadzić i zrobiliśmy swój konkurs. Jego główną myślą było to, żeby nie było żadnej biurokracji. Po prostu zgłaszamy pomysł, a my dajemy pieniądze. I zgłosiło się nam 29 konkursów, jak powiedział to pan Marek Kalbarczyk. Wybrali internauci 5. Głosów było ponad 4 tysiące. 1000 z nich zgromadził projekt, który nazywa się Usłyszeć Futbol. Szkoła z Krakowa w Tynieckiej, na ulicy Tynieckiej. Dzisiaj będzie pokaz takiego właśnie futbolu dla niewidomych o 15:00. Będzie komentował Dariusz Szpakowski, już teraz zapraszam, ale o tym to sobie Państwo zobaczą. I następne konkursy, które też będą brane pod uwagę. Projekty oczywiście będą brane pod uwagę, to Fundamenty Udanego Ojcostwa, pan Grzegorz Rzeszutek. To projekt dla niewidomych ojców, jak uczyć swoje dzieci, jak im pomagać. Bardzo ciekawy projekt. Bez barier, Julia Kurek. Mamy wystawę pani Julii Kurek, można zobaczyć. To jest malowanie obrazów przez osoby niewidome. Bardzo ciekawa wystawa, również zapraszam. I ten konkurs również będzie nagrodzony. Gdzie jest klamka? Następny projekt. Tutaj zgłoszone przez osobę po prostu prywatną. Chodzi o to, żeby pooznaczać w różnych miejscach, gdzie są klamki, zrobić oznaczenia. Dużo się teraz o tym mówi. Bardzo dużo też się w tym temacie dzieje. Chodzi o dostępność miejsc publicznych, żeby było naznaczone dla niewidomych, słabowidzących. I ostatni projekt, który mi się najbardziej podoba, Podróże bez barier. Z tych 5 wybierzemy te projekty, które dostaną 10 tysięcy złotych dotacji. I ostatnie słowo ode mnie jako członka Rady Patronackiej. Chyba po raz pierwszy jest tak, że musieliśmy domówić krzeseł. Na sali było 600 krzeseł, teraz są domówione krzesła i ludzie stoją. Naprawdę jesteście niesamowici. Dzięki.
I to, drodzy Państwo, koniec tej godziny celebracyjnej. Mam nadzieję, że Państwo się z nami nie nudzili, że było interesująco, chociaż to trochę oficjalnie, trochę formalnie. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam teraz na sesję merytoryczną i tu już Pani Renata i Pani Marcelina będą prowadziły tę sesję, a ja zamieniam się, tak jak i Wy, w słuch.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście, Szanowni Państwo, wielkie brawa dla wszystkich zwycięzców, otrzymujących wyróżnienie i statuetki IDOL. Tak, brawo. A teraz na scenę zapraszamy panią profesor.
Przepraszam bardzo, drodzy Państwo. Jest pewna wpadka. Słuchajcie, nie, jak ktoś robi dużo, to oczywiście musi mieć wpadki. Drodzy Państwo, bodaj 3 pierwsze dyplomy, które rozdałem, zapomniałem je podpisać. Bardzo proszę podejść do mnie. Ja potem podpisywałem, bo był taki plan fundacji, żeby podpisywać przy waszej obecności, przy świadkach, ale zdaje się 3 pierwsze dyplomy. Bardzo proszę sprawdzić wszystkich laureatów, którzy zostali wyróżnieni na dyplomy, o sprawdzenie i podejście do mnie tu do pierwszego rzędu. Przepraszam za zabranie głosu.
Wszystko w porządku, takie rzeczy się zdarzają, idziemy na żywo. Tak więc jeszcze raz, Szanowni Państwo, zapraszamy panią profesor, doktor habilitowaną nauk medycznych, panią Leonorę Burzańską, która zaprezentuje nam, przedstawi wykład Medycyna w służbie przywracania widzenia. Wielkie brawa, zapraszamy.
Dobrze. Dziękuję serdecznie za to miłe zaproszenie i przedstawienie. I chciałam niezwykle Państwu podziękować za to, że mnie ponownie zaprosiliście do swojego grona. Ja już Markowi wspominałam, że ponieważ byłam z Państwem w ubiegłym roku i 2 lata temu, to może już się trochę znudziliście moją osobą i tą tematyką. Natomiast pan prezes, mój przyjaciel Marek Kalbarczyk, powiedział, że tak nie jest. W związku z tym bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję i szybciutko postaram się znaleźć prezentację. Drodzy Państwo, pozwolę sobie rozpocząć i chciałam troszeczkę sprostować tytuł, ponieważ ja nie jestem lekarzem, tylko jestem biologiem i będzie to wykład na temat biologia medyczna w służbie przywracania widzenia, ponieważ no, będzie to w kontekście tego, co biologia Państwu może dać od siebie i w jaki sposób może Państwu służyć. Otóż, tak jak już kiedyś Państwu wspominałam, takim przełomem, jednym z przełomów w leczeniu również schorzeń wzroku jest zastosowanie komórek macierzystych i o tym chciałam mówić, ponieważ no, jest to mój dział, którym się zajmuję już od lat. I komórki macierzyste towarzyszą w rozwoju człowiekowi od momentu narodzenia i jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że mamy różne rodzaje komórek macierzystych. Te, które nazywamy komórkami macierzystymi zarodkowymi, są to komórki, które pojawiają się na najwcześniejszym etapie naszego rozwoju do momentu tak zwanej blastocysty, kiedy to na etapie 5-7-dniowego rozwoju zarodka istnieją takie komórki, które można nazwać komórkami macierzystymi zarodkowymi. I to są komórki, które mają charakter pluripotencjalny. Można z nich otrzymać każdą tkankę, każdą komórkę organizmu. Natomiast później w rozwoju i już u dorosłego człowieka w każdej tkance praktycznie znajdują się tak zwane komórki tkankowe macierzyste, inaczej mówiąc dorosłe komórki macierzyste, które też mają ogromny potencjał regeneracyjny i są też wykorzystywane do celów terapeutycznych. Teraz te komórki mają troszeczkę mniejszy potencjał rozwojowy, tak się zawsze nam wydawało, ale okazuje się, że takie komórki tkankowe, nie tylko właśnie te tkankowe, które izolujemy, które można wyizolować nawet z tkanek już dojrzałych, ale również takie komórki, które można z tkanek dojrzałych wyizolować i cofnąć w rozwoju do takiego etapu, w którym będą to też komórki pluripotencjalne, czyli będą miały takie same identyczne właściwości jak komórki zarodkowe, a nie wzbudzają kontrowersji etycznych, ponieważ żeby pozyskać te komórki, nie musimy uszkadzać albo niwelować zarodków. I to jest bardzo ważne. Chciałabym, żeby to przesłanie również do Państwa trafiło, żebyśmy pamiętali, że w tej chwili możemy z tkanek różne typy komórek otrzymać i te komórki, nawet jeśli nie są komórkami macierzystymi, jesteśmy w stanie w laboratorium, w probówce cofnąć w rozwoju do takiego etapu, żeby to były komórki, z których otrzymujemy wszystkie komórki tkanek i organizmu, między innymi komórki, które możemy zastosować do leczenia schorzeń wzroku. To, co chciałam Państwu szybciusieńko tylko powiedzieć, to, że do leczenia schorzeń wzroku w zasadzie w tej chwili stosuje się takie komórki, które nazywamy komórkami progenitorowymi, komórkami hematopoetycznymi i właśnie te, o których wspominałam, pluripotencjalne, zarodkowe lub te indukowane pluripotencjalne, które możemy w laboratorium otrzymać. I to są jak gdyby te cztery rodzaje komórek. My próbujemy do różnych schorzeń wzroku stosować tego typu materiał transplantacyjny i tak jak w przypadku rogówki jest to już w tej chwili bardzo dobrze opracowana metoda terapeutyczna, która zdaje egzamin znakomicie, tak w przypadku siatkówki jest to dużo trudniejsza sprawa, ponieważ siatkówka ma bardzo skomplikowaną budowę i ma wiele warstw komórek, które są komórkami nerwowymi, ale też na tym polu dosyć dużo zostało ostatnio zrobione i ja postaram się Państwu przekazać informacje, co ostatnio na ten temat wiadomo. Jeśli chodzi o komórki pluripotencjalne, które mogą się w komórki siatkówki różnicować, no to przechodzą one przez określone etapy rozwoju takiego właśnie ektodermalnego, to znaczy część z nich staje się komórkami nerwowymi i może się różnicować albo w komórki tak zwanego nabłonka pigmentowego, albo w komórki receptorów. I w zależności od tego, jakie to, w co się zróżnicują, to można je spróbować zastosować. W każdym razie, tak jak Państwu powiedziałam, to jest, tutaj przedstawiam takie indukowane komórki pluripotencjalne, które w mojej pracowni były otrzymane. Okazuje się, że to nie są moje badania, ale w ogóle na świecie tego typu komórki po wszczepieniu, które otrzymano z już dorosłej tkanki, po wszczepieniu do siatkówki uczestniczą w regeneracji nabłonka pigmentowego i faktycznie w przypadku szczurów i naczelnych udało się to już dawno wykazać, a w tej chwili są coraz bardziej zaawansowane badania, jeśli chodzi o zastosowanie tego u ludzi. Otóż no, także rozwój innej dziedziny, tak zwanej inżynierii tkankowej, udostępnia nam różnego rodzaju materiały biotechnologiczne, które w połączeniu z komórkami macierzystymi tworzą pewne struktury, które też ułatwiają jak gdyby zastosowanie tej terapii. I między innymi w tej chwili takim no, bardzo na topie, w zasadzie w wielu laboratoriach na świecie badania są prowadzone w kierunku otrzymania tak zwanych organoidów, czyli takich mini organów, mini tkanek, które na których nie tylko, na których można będzie prowadzić badania podstawowe, które będą później prowadziły do zastosowania terapeutycznego i między innymi taką organoidą była otrzymanie w 2011 roku przez pana profesora Sasai z Japonii, z Instytutu Rienken siatkówki. I chciałam Państwu pokazać, że w tej chwili taki właśnie zawiązek oka, organoidę, można otrzymać, to są też ostatnio prowadzone badania również z komórek indukowanych pluripotencjalnych. Tam to, co przed chwilą pokazałam, pan profesor Sasai to otrzymał z komórek zarodkowych, a to jest przykład komórek indukowanych pluripotencjalnych i faktycznie w hodowli otrzymujemy nie tylko taki rodzaj takich komórek, ale funkcjonalną całość, to znaczy strukturę, w której te komórki oddziaływują między sobą i strukturę, w której one się układają, tak jak to naprawdę jest w organizmie. Proszę Państwa, tutaj akurat pokazuję przeźrocze, nie wszyscy Państwo je widzicie, ale jest pewien układ kolorów na tym przeźroczu, który wskazuje na to, w którym miejscu są komórki właśnie takie niedojrzałe progenitorowe, a w którym już dojrzałe neurony w siatkówce oka. Otóż jak to będziemy stosować w terapii? W terapii, tak jak wcześniej mówiłam, w przypadku rogówki, o tym mówiłam Państwu również w ubiegłym roku, pani profesor Pellegrini, to był we Włoszech, była ogromna próba, bardzo duża próba, była próba kliniczna, w której komórki rąbka rogówki, tak zwane limbal cells, namnażano w hodowli i przeszczepiano do uszkodzonego oka. Ta próba udowodniła, że prawie w 100% pacjenci tą metodą leczeni uzyskali ponowne widzenie. Także jest to niezwykle dobrze już udowodnione. Inne próby kliniczne właśnie z wykorzystaniem takich komórek macierzystych rąbka rogówki w innych krajach na świecie też były prowadzone, zarówno w Belgii, jak i w Tajlandii, jak i w Hiszpanii i wszędzie potwierdzono te badania. Jeszcze inna próba kliniczna zakończona w Stanach Zjednoczonych i na Uniwersytecie w Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie przeszczep autologicznych, gdzie zastosowano nie komórki limbal cells, tylko te komórki rąbka rogówki, tylko komórki macierzyste wyizolowane z nosa, proszę Państwa. I te komórki też, jak się okazało, a jest to przykład już terapii, ponieważ to jest to przykład dwóch pacjentów, których po zastosowaniu tego typu terapii okazało się, że wynik jest pozytywny i są to wyniki opublikowane. I chciałam Państwu powiedzieć, że ja w swoich wystąpieniach tylko i wyłącznie opieram się na przedstawionych już do wiadomości publicznej, opublikowanych w czasopismach naukowych wynikach. Nie są to tylko i wyłącznie doniesienia prasowe. Tak jak mówiłam, dużo trudniej jest ze schorzeniami siatkówki. Schorzeniem siatkówki między innymi jest starcze zwyrodnienie plamki żółtej, które, jak Państwo wiecie, w bardzo zaawansowanej formie staje się jaskrą naprawdę trudną do wyleczenia. I tutaj komórki macierzyste też mają swój udział w tej chwili coraz większy w leczeniu tego typu schorzenia. Też tak zwana choroba Stargarta, która ma podłoże genetyczne i już w młodym wieku dotyczy utraty widzenia i bardzo ciężkich schorzeń siatkówki, też tą metodą może być leczona. Tutaj chciałam Państwu przedstawić taki schemat próby klinicznej, a w zasadzie wielu prób klinicznych, które były prowadzone przez Stem Cell International. To jest firma w Stanach Zjednoczonych, która wraz ze środowiskiem naukowym prowadzi próby kliniczne z zastosowaniem bardzo szczególnych komórek macierzystych, bo są to komórki macierzyste wyprowadzone z ośrodkowego układu nerwowego. Czyli one jak gdyby najbardziej są przybliżone do funkcji siatkówki, którą mamy regenerować w tym przypadku. Te komórki zostały zastosowane przez tą firmę do prób klinicznych nie tylko schorzeń wzroku, ale również do naprawy rdzenia kręgowego, do prób klinicznych w chorobach neurodegeneracyjnych, o których teraz nie będę mówić, innych bardzo uogólnionych. I naprawdę jest duża skuteczność. Tutaj pokazałam taki wykres w latach. Otóż ta próba ze starczym zwyrodnieniem plamki żółtej rozpoczęła się w 2013 roku. W tej chwili kończy się pierwsza, druga faza i rozpoczyna się również druga faza. Od 2015 roku ma się rozpocząć ta faza, która leczy szczególnie trudne przypadki związane już z rozwojem jaskry przez właśnie, tak jak powiedziałam, zespół prowadzony przez profesora Stevena Huchna razem z ośrodkami akademickimi w Stanach Zjednoczonych. I te terapie mają pozytywny efekt. No, oprócz tego są inne przykłady leczenia dystrofii Stargarta i zwyrodnienia plamki żółtej. Są to przykłady leczenia komórkami zarodkowymi, o których mówiłam, co do których, tak jak powiedziałam, są zastrzeżenia etyczne i w naszym kraju, jak wiemy, nie wolno ani prowadzić badań z zastosowaniem komórek zarodkowych, ani w laboratorium, ani tym bardziej ich stosować do terapii. Otóż chciałam Państwu powiedzieć, że pomimo licznych prób zastosowania tych komórek w klinice okazało się w zasadzie, w tym roku to zostało opublikowane i podane do wiadomości, że w takiej właśnie pracy przeglądowej, którą tutaj cytuję, że jest postęp rzeczywiście w leczeniu schorzeń siatkówki przy zastosowaniu tych komórek zarodkowych, ale brak dowodów wprost na to, że mogą być stosowane w klinice, że będzie to przełomowe. Natomiast zastosowanie tych neuralnych komórek macierzystych, o których mówiłam, i innych komórek, o których zaraz powiem, a to są komórki ze szpiku kostnego izolowane, że zastosowanie tych komórek ma dużo lepszy w tym momencie funkcjonalny wynik niż właśnie zastosowanie komórek zarodkowych. I tak jak mówiłam, następne moje przeźrocze to jest właśnie zastosowanie komórek pobieranych ze szpiku kostnego i w przypadku leczenia właśnie zwyrodnień siatkówki lub naczyniowych schorzeń siatkówki, a także nerwu wzrokowego komórkami macierzystymi. No tutaj jest szereg prób klinicznych. Jedną z takich prób jest tak zwana próba SCOT, to jest próba, która się nazywa Stem Cell Ophthalmology Treatment Study. Ogromna próba kliniczna prowadzona w Stanach Zjednoczonych, rozpoczęta w 2013 roku, planowane jest jej zakończenie w 2017. Prowadzi się przeszczepy autologiczne, czyli komórki w przeszczepach autologicznych, komórki pobierane od pacjentów, przeszczepiane są pacjentom tym samym. i w tym przypadku również stosuje się je to w do schorzeń siatkówki. Sposoby podawania takich komórek mogą być różne. Może to być obwodowe podawanie, ale to dało efekty, ale nie takie jak podawanie do ścięgna lub ciała szklistego albo do gałki ocznej po usunięciu ciała szklistego i dodatkowo do nerwu wzrokowego. Podawanie tego typu w jakiś sposób umożliwia włączenie się tych komórek, które podajemy, w strukturę bądź siatkówki, bądź nerwu wzrokowego, ale nie jest to takie proste. Takie my uważamy po licznych badaniach, które są prowadzone w laboratoriach na świecie, że takie funkcjonalne włączenie się komórek jest dużo bardziej prawdopodobne przy podawaniu tego typu neuralnych komórek macierzystych, tkankowych, o których mówiłam, a nie komórek izolowanych ze szpiku kostnego. Te mają dobry efekt i faktycznie są klinicznie, mają dobry efekt kliniczny, ale on polega na innym mechanizmie. Polega na tym, że te komórki wydzielają specjalne czynniki, tak zwane czynniki troficzne, które wpływają na rozwój, otaczającej tkanki. I właśnie tutaj podaję taki przykład, który został opublikowany, już jednego przypadku, gdzie podawano tego typu komórki zizolowane ze szpiku kostnego wprost do nerwu wzrokowego. Po 4 miesiącach od operacji pokazywały się właśnie bardzo znacząca poprawa wskaźników ostrości wzroku, która się utrzymywała do 18 miesięcy po operacji. Również innego typu, to znaczy do leczenia innych schorzeń tego typu komórki się stosuje. Mamy mało czasu, więc nie będę się nad tym długo rozwodzić. Też Państwu w ubiegłym roku wspominałam, że komórki macierzyste można również stosować przy zapobieganiu retinopatii wcześniaków przy pomocy przeszczepu właśnie komórek z kolei izolowanych z krwi pępowinowej. Też są to komórki tkankowe, które mają bardzo dobry efekt i to jest prowadzone w klinice profesora Machalińskiego w Szczecinie. I wreszcie na końcu też odwołuję się jeszcze raz do tych tak zwanych indukowanych komórek pluripotencjalnych, których zastosowanie terapeutyczne w zasadzie wydaje nam się jeszcze stosunkowo odległe, ale nie aż tak bardzo, dlatego że już zostało wprowadzone do prób klinicznych i rzeczywiście w Japonii w tej chwili jest ciągle kontynuowana ta próba kliniczna z użyciem tych tak zwanych odmładzanych komórek w laboratorium, które pobieramy, które możemy pobrać z każdej tkanki organizmu.
Pani profesor...
I tak, już kończę, już skończyłam. Właśnie to jest ostatni slajd. I dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękujemy. Dziękujemy Pani profesor, a teraz zapraszamy tutaj do nas Pana Mateusza Ciborowskiego, który zaprezentuje nam wykład pod tytułem Technologia adaptacyjna niwelująca skutki inwalidztwa wzroku. Zapraszamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu opowiedzieć o adaptacji, o pewnej technice adaptacyjnej materiałów dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Szanowni Państwo, bardzo prosimy o uwagę.
Myślę, że temat jest dosyć interesujący, bo temat dotyczy czegoś, z czego korzystamy wszyscy na co dzień, bo dotyczy stron internetowych. Jak mamy przygotować stronę internetową, żeby była dostępna dla osób niepełnosprawnych? Bardzo ciekawe jest to, że wreszcie po wielu latach, wielu latach walk, także zarządu fundacji, te wytyczne międzynarodowe dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych zostały wpisane do polskiego prawa. Warto tu wspomnieć, że w ubiegłym roku Fundacja Szansa dla Niewidomych prowadziła projekt dofinansowany z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którego jednym z celów było sprawdzenie dostępności stron internetowych, a także przeszkolenie wielu webmasterów, wielu redaktorów serwisów internetowych.
Szanowni Państwo, bardzo przepraszam. Szanujmy swój czas i wystąpienia. Proszę o chwilę uwagi. Mamy bardzo ciekawy wykład. Proszę.
Robione to było po to, by te strony wreszcie były dostępne. Ta dostępność stron internetowych jest o tyle istotna, że możemy jej wymagać. To nie jest tak, jak było kiedyś, że o coś musimy prosić, że my jako niepełnosprawni coś chcemy, że nam jest trudniej. W wielu dziedzinach życia niestety musimy o to prosić. Od końca maja bieżącego roku te wytyczne dostępności są wpisane do polskiego prawa. Od końca maja możemy ich wymagać od stron administracji publicznej. Stąd warto też być świadomym, na czym one polegają, z czego się składają, tak byśmy my wszyscy jako niewidomi, słabowidzący użytkownicy internetu byli świadomi, co na tych stronach internetowych, z których korzystamy, powinno być zrobione. Wszyscy użytkownicy powinni mieć pełen dostęp do internetu. To jest właśnie wpisane do polskiego prawa. Natomiast te wytyczne, na których się one opierają, to są w skrócie wytyczne WCAG 2.0. Na slajdzie mamy podany teraz dziennik ustaw rozporządzenia, gdzie te wytyczne są wpisane do polskiego prawa. To jest rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku i te wytyczne mówią o tym, że wszystkie strony administracji publicznej do końca maja 2015 roku powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Stworzenie adaptacji materiałów na stronach internetowych nie jest wcale takie proste, o tyle, że warto pamiętać o tym, że nie ma jednolitej grupy osób niepełnosprawnych. Są różne niepełnosprawności. Są osoby niewidome, osoby słabowidzące, osoby niesłyszące, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które też w jakimś stopniu powinny treść serwisów internetowych rozumieć. Nas interesuje najbardziej grupa osób niewidomych oraz grupa osób słabowidzących. Warto też wspomnieć, że są inne niepełnosprawności. Właśnie w jaki sposób pogodzić stronę, która powinna być dobrze zrobiona dla osób niewidomych, ale także na przykład materiały dla osób niesłyszących. Otóż właśnie dla osób niesłyszących wszystkie materiały wideo powinny mieć napisy, a materiały audio powinny mieć na przykład transkrypcję tekstową. Z tej transkrypcji tekstowej mogą na przykład także korzystać osoby głucho niewidome, które na przykład nie słyszą dźwięków w materiale audio, natomiast mogą go sobie przeczytać za pomocą albo czytnika ekranu, albo na przykład za pomocą notatnika brajlowskiego. Ale kto jeszcze jest niepełnosprawny? Na slajdzie mamy wyświetloną stronę przeglądarki internetowej z napisem Google. Otóż to może być zaskakujące dla Państwa, ale Google jest też niepełnosprawny. Czyli mamy wielkiego naszego niepełnosprawnego brata w postaci największej wyszukiwarki internetowej, w postaci Google'a. Otóż Google, wyszukując, w momencie, gdy wyszukujemy w przeglądarkę, w wyszukiwarkę Google'a, otwieramy sobie w przeglądarce stronę Google'a, wpisujemy sobie jakieś hasło, które chcemy znaleźć, wówczas Google korzysta nieco z podobnych mechanizmów, jak korzystają czytniki ekranu JAWS, Window Eyes, NVDA, z których na co dzień korzysta wielu z Państwa, wiele osób niepełnosprawnych i ja także. Więc strona, która jest dobrze zrobiona dla osoby niewidomej, czy która korzysta z czytnika ekranu, będzie się też dobrze wyszukiwała w przeglądarce internetowej, będzie dobrze widziana przez Google, będzie się dobrze pozycjonowała. A więc tak naprawdę, jeżeli szukamy coś w Google, to tak naprawdę najbardziej interesuje nas to, co się znajduje na pierwszej stronie wyszukiwania. Ta dziedzina informatyki, która się zajmuje tym, żeby właśnie strona w Google'ach wysoko wyskakiwała, to jest pozycjonowanie. I otóż pozycjonowanie, właśnie wiele elementów pozycjonowania jest wspólnych z elementami, z jakich korzystają właśnie czytniki ekranu dla osób niewidomych. Adaptacja strony internetowej właśnie dla osób niepełnosprawnych ma dużo wspólnego z tym, żeby strona się ładnie otwierała na urządzeniach mobilnych. Wiele osób korzysta ze stron internetowych nie tylko na zwykłych komputerach, ale także na tabletach, na telefonach. I na przykład możliwości powiększania strony, przewijania strony, z czego korzystają osoby słabowidzące. Strona, która się będzie ładnie przewijała przez osobę słabowidzącą, czy taką komendą w przeglądarce Ctrl i plus z klawiatury, jeżeli sobie powiększymy stronę i ona nam się nie będzie rozjeżdżała, będzie się ładnie wyświetlała, będzie się też ładnie wyświetlała na urządzeniach mobilnych. A więc strona dobrze zrobiona na urządzenie mobilne będzie także dobrze taką stroną, która będzie dobrze przez czytniki ekranu, przez osoby słabowidzące widziana. Ale kto jeszcze może być niepełnosprawny? Niepełnosprawny chwilowo może być tak naprawdę każdy. Może być taka sytuacja, że ktoś złamie sobie rękę, czy ma unieruchomioną rękę, nie może korzystać z myszy, może wyłącznie korzystać z klawiatury. Wówczas chwilowo taka osoba jest też niepełnosprawna, albo na przykład mysz się komuś zepsuje w laptopie, bądź na przykład nie ma słuchawek i materiału wideo, nie może sobie odtworzyć, wówczas może sobie na przykład skorzystać z napisów, z jakich korzystają osoby niesłyszące. Tak jak Państwo na pewno wiecie, aby skorzystać z takiej strony internetowej przez osoby niewidome czy słabowidzące, potrzebny jest albo czytnik ekranu, ten program udźwiękawiający, JAWS na przykład, NVDA czy inny program. Tak samo można korzystać z programów powiększających, można korzystać z notatników brajlowskich, linijek brajlowskich. Te wszystkie produkty będą dzisiaj i jutro tutaj na wystawie prezentowane. Także Fundacja Szansa dla Niewidomych bardzo wspiera rozwój tych różnych technologii. Dla osób słabowidzących na stronie i to właśnie tak jak wspominałem na samym początku, możecie Państwo wymagać na stronach administracji publicznej. Ważna jest taka ramka. Jeżeli chodzimy sobie po stronie, to wokół każdego linka powinna być taka rameczka, która pozwala łatwiej osobie słabowidzącej zobaczyć, w którym miejscu się znajdujemy i warto patrzeć, czy ta ramka jest i z tej rameczki możemy sobie korzystać. Wszystkie materiały wideo powinny mieć napisy albo transkrypcje. Te napisy właśnie one są głównie dla osób niesłyszących, natomiast z transkrypcji mogą na przykład korzystać osoby głuchoniewidome. Kolejnym elementem strony to jest kontrast. Bardzo ważnym elementem jest kontrast na stronie. Kontrast właśnie... Tu jest wieczna walka z grafikami stron internetowych, którzy uwielbiają szary napisik na szarym tle, którego praktycznie i często, bardzo często osoba widząca nie jest w stanie zobaczyć, a co tu już mówić o osobie niewidomej. I taki kontrast tekstu do tła, jaki powinien być minimalny, to jest 4,5:1, przy czym na przykład czarne literki do białego tła to jest 20:1. Natomiast jeżeli jest taki tekst, szary tekst na szarym tle, jak mamy w linkach, czy tam na przykład zielone literki na zielonym tle, no to jest tam 2:1, 2,5:1. Ten kontrast minimalny, jaki powinien być na stronie, to jest 4,5:1. Kolejną zmorą dla nas, dla osób niewidomych, bardzo słabowidzących, to są niedostępne dokumenty PDF. Na wielu stronach bardzo często zamieszczane są skany dokumentów i tak naprawdę od końca maja tego roku możemy wymagać, że skany, że urzędy administracji publicznej nie mają prawa zamieszczać na swoich stronach skanów dokumentów, bo najzwyczajniej w świecie łamią po prostu prawo. Ja to podkreślam bardzo często podczas mojego wystąpienia, ale to jest jeden z takich nielicznych elementów naszej rzeczywistości, naszej przestrzeni publicznej, w której nie jest tak, że musimy kogoś prosić, a może nam dostosujecie komunikację miejską, a może nam dostosujecie udźwiękowione skrzyżowania, może nam zrobicie to, może nam zrobicie tamto. Te wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych są wpisane do polskiego prawa i tak naprawdę obowiązkiem administracji publicznej jest dostarczyć właśnie między innymi dostępne dokumenty PDF. Tak naprawdę zrobienie dostępnego dokumentu PDF nie jest bardzo trudne. Wystarczy w dokumencie Worda odpowiednio pozaznaczać, ostylować ten dokument Worda, wyeksportować go do formatu PDF, także warto o tym pamiętać. Kolejnym elementem to są
Panie
wykresy...
Mateuszu, bardzo przepraszam, ale mamy bardzo napięty czas, tak więc 2 minutki i kończymy.
3. Krakowskim targiem 3, dobrze? Już kończę i kolejnym elementem to są wykresy, które też są dla nas bardzo niedostępne, czyli elementy wykresów powinny być też na przykład w formie tekstowej. Jednym z najważniejszych elementów to są grafiki. Grafiki, które powinny być opisane dla osób niewidomych, co przedstawia zdjęcie, co przedstawia fotografia. Na zdjęciu, tutaj na slajdzie mamy prezydenta Komorowskiego, który ściska dłoń pani Janiny Ochojskiej i taki też powinien być opis tego zdjęcia. Jeżeli czytamy sobie artykuł i napotykamy na zdjęcie, to wówczas osoba niewidoma powinna usłyszeć: prezydent Komorowski ściska dłoń pani Janiny Ochojskiej. Na przykład, gdyby było, może pamiętacie Państwo, gdy prezydent Komorowski zgolił wąsy, było, długo się mówiło o tym w mediach i gdyby to był artykuł dla Pudelka, dla jakiegoś portalu plotkarskiego, najważniejszą informacją byłoby w tym opisie zdjęcia dla osoby niewidomej powinno być napisane, czy prezydent Komorowski ma wąsy, czy nie. Wszystkie elementy graficzne, linki graficzne też powinny podawać, gdzie osoba niewidoma zostanie przeniesiona. Już oczywiście skracam. Tutaj na slajdzie mamy, tutaj jest przykład jednego, na slajdzie mamy stronę jednego z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie link, z którego wchodziliśmy do działu dla pacjentów, był w ogóle niedostępny dla osób niewidomych. Czyli najważniejszy dział na stronie, dział dla pacjenta tak naprawdę, z którego chcielibyśmy skorzystać, był niedostępny właśnie dla programów czytających. Już oczywiście skracam. Ważnym elementem to są też kody obrazkowe, czyli w momencie, gdy wypełniamy formularz, jesteśmy zmuszani przez twórcę strony do wpisania kodu z obrazka, tak zwanej kapcze. Takie rozwiązanie jest też niedopuszczalne, żeby była kapcza w postaci kodu obrazkowego, żeby ten kod z obrazka spisać, bo właśnie to jest element, który jest niedostępny dla nas. Proszę Państwa, wszyscy gdzieś tam produkujemy informacje. Na slajdzie mamy stronę główną najpopularniejszego portalu społecznościowego Facebook. I tak naprawdę wszyscy gdzieś tam, tworząc materiały w internecie, gdzieś tam pisząc właśnie chociażby na swoim Facebooku, tworzymy tą informację. Wszyscy jesteśmy za jakąś informację odpowiedzialni, także ja bardzo zachęcam, aby tworzyć te informacje w sposób dostępny, opisywać zdjęcia dla osób niewidomych, ładnie opisywać linki, a przede wszystkim pisać ładnie, zrozumiale, ładną polszczyzną i przepraszam za szybkie tempo, za przedłużenie czasu i dziękuję Państwu
za uwagę. Bardzo.
Dobra.
Szanowni Państwo, a teraz zapraszamy pana Macieja Motykę, który zaprezentuje wykład pod tytułem Nowoczesne technologie i dostosowanie otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych wzrokowo, czyli antidotum na ich izolację. Zapraszamy. Jeszcze tytułem wstępu nie muszę chyba mówić, że mamy czas napięty.
Dzień dobry Państwu. Mamy czas napięty, mam nadzieję, że zdążę. Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo cieszę się z tego faktu, że temat mój, czyli nowoczesna rehabilitacja i dostosowanie otoczenia, znajdzie miejsce również jutro w panelu dyskusyjnym, na który wszystkich Państwa zapraszam. Bodajże w sali Rudniewa, w sali A będzie odbywała się prelekcja i właśnie panel dyskusyjny, w którym również Państwo będziecie mogli wziąć udział. Zapraszam serdecznie. Dobrze. Więc tak, podchodząc do tematu nowoczesnej rehabilitacji, do tematu dostosowania otoczenia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo, musimy zastanowić się najpierw, z jakimi problemami ta rehabilitacja będzie się zderzała. Jakie problemy, jakie trudności osób niepełnosprawnych ta rehabilitacja ma rozwiązywać? Na pewno będziemy musieli dzisiaj powiedzieć również o tym, jakie są możliwości, jakie są też szanse, które dają nowoczesne technologie wszystkim osobom niepełnosprawnym wzrokowo. Powinniśmy zacząć od tego, żeby zdefiniować sobie te wszystkie problemy. Według mnie, i gdybym zadał tutaj pytanie wszystkim z Państwa znajdującym się na sali, jakie wymienicie trzy główne problemy, z którymi zderzacie się na co dzień, to podejrzewam, że wymienilibyście Państwo po pierwsze brak samodzielności, po drugie brak albo utrudniony dostęp do informacji i źle zorganizowaną właśnie przestrzeń publiczną. Tak się dzieje. Ja zadaję te pytania beneficjentom, ja zadaję te pytania ludziom z naszego środowiska, przyjaciołom niewidomym, słabowidzącym i właśnie takie odpowiedzi otrzymuję. Na pewno na brak samodzielności będą wpływ miały te dwa czynniki, które wymieniłem później, czyli trudny dostęp do informacji i źle, niekoniecznie właśnie w prawidłowy sposób zorganizowana przestrzeń publiczna. Dlaczego tak się dzieje? No na pewno te dwa czynniki mają na to wpływ i jakoś determinują tą naszą samodzielność. Obojętne, czy jesteśmy osobą niewidomą, czy osobą słabowidzącą, czy nawet osobą dobrze widzącą, osobą zdrową. Jeżeli będziemy mieli źle zorganizowane środowisko, w którym żyjemy na co dzień, będziemy po prostu mniej samodzielni. Jeśli chodzi o brak i utrudniony dostęp do informacji, ja chciałem powiedzieć, że z tym zjawiskiem mamy już coraz rzadziej do czynienia, ale nadal ono występuje. Dla naszego środowiska, dla osób niewidomych, dla osób słabowidzących jest to temat w tym roku o tyle trudny, że osoby niewidome i osoby słabowidzące nie miały tej możliwości, żeby pozyskiwać dotacje i fundusze na niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, który pomaga nam na co dzień w domu, pomaga nam w czynnościach dnia codziennego, pomaga nam w całym procesie edukacji, czy pomaga nam wreszcie w aktywizacji zawodowej. Tak samo w 2010 roku nie było takich programów, nie było też w tym roku. Ja liczę na to, że te nowoczesne technologie, które są obecne na całym świecie i obecne są również w Polsce, będą dla Państwa dostępne w latach kolejnych. Drugim bardzo ważnym takim programem dla nas, dla wszystkich osób z naszego środowiska jest program 8.3, czyli e-inclusion, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Mówię o tym, ponieważ już kilkanaście tysięcy osób w skali całego kraju skorzystało z tych programów Są to programy, które dedykowane są osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, ale też osobom niepełnosprawnym. W samym województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich 2 latach ponad 2000 osób niepełnosprawnych otrzymało właśnie niezbędny sprzęt, nowoczesne komputery, dostęp do internetu z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu są na pewno bardziej samodzielne w życiu codziennym. Jeśli chodzi o organizację przestrzeni publicznej, ja powiem o tym troszeczkę później. Żeby nie było tak, że jestem pesymistą i mówię tylko o problemach, o zagrożeniach, o rzeczach smutnych, przejdę teraz może bardziej do tych spraw, które likwidują, które niwelują właśnie skutki inwalidztwa wzroku. Jakie są szanse i możliwości? Tych szans i możliwości jest zdecydowanie więcej. Po pierwsze, to na pewno korzystne przepisy prawne, które regulują kwestie osób niepełnosprawnych. Mowa tutaj jest na pewno o konwencji ONZ, o różnych dyrektywach unijnych, o traktacie na przykład amsterdamskim, który przygotowany został w 1999 roku i on daje niesamowite możliwości osobom niepełnosprawnym, ponieważ ogranicza dyskryminację osób niepełnosprawnych, ale również nakazuje wszystkim pracodawcom na terenie Unii Europejskiej równe traktowanie osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi. Troszeczkę dalej poszła strategia lizbońska, wprowadzona w 2001 roku. Ona mówi nie tylko o tym, że nie można dyskryminować osób niepełnosprawnych, ale mówi również o tym, że powinniśmy starać się pomagać osobom niepełnosprawnym i robić wszystko, żeby wciągać je do życia, normalnego życia, do życia, do środowisk osób zdrowych, do środowisk osób pełnosprawnych. Również polskie prawodawstwo reguluje wiele kwestii związanych z jakością życia osób niewidomych, osób słabowidzących. Druga bardzo ważna rzecz to popularyzacja idei świata otwartego dla niewidomych. No, nie ma lepszego miejsca chyba jak Recha właśnie, jak ta konferencja, żeby mówić o tym, z jakimi problemami stykamy się na co dzień i mówić o tym, jak te problemy rozwiązywać. Na pewno takimi organizacjami, które mają olbrzymi wpływ na to, jak ta rehabilitacja wygląda, są organizacje pozarządowe. Bo ja wiem, że w ośrodkach specjalnych, na przykład w Bydgoszczy, w Krakowie Natynieckiej, w Warszawie, w Chorzowie, w Owińskach pod Poznaniem, ta rehabilitacja się odbywa. Ale tą rehabilitację powinniśmy również prowadzić w organizacjach pozarządowych. W takich organizacjach jak Polski Związek Niewidomych i tam to jest realizowane. W takich fundacjach jak Fundacja Szansa dla Niewidomych, tu też jest to realizowane. Dzisiaj jesteśmy gospodarzem fundacji i ja wielokrotnie mam kontakt z różnymi pracownikami tej organizacji i widzę, że ta nowoczesna rehabilitacja naprawdę się dzieje. Na co dzień widzę, że ta rehabilitacja również nie byłaby możliwa, omijając nowoczesne technologie. Dzisiaj nie da się sprawnie i nowocześnie przeprowadzić właśnie rehabilitacji, czy to społecznej, czy rehabilitacji zawodowej, omijając nowoczesne technologie. Nie możemy dzisiaj uczyć, nie wiem, alfabetu Braille'a osoby nowo ociemniałe, nie wykorzystując komputerów z programem udźwiękawiającym, z monitorem brajlowskim. Nie możemy dzisiaj mówić o kulturze, jeśli nie pokażemy, jak ta kultura może być dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Nie możemy mówić o aktywnym życiu, na przykład sportowym albo rekreacyjnym, kiedy nie udostępnimy tej sfery życia właśnie sportowego, rekreacyjnego, nie pokażemy, jak można to robić. Ja dzisiaj Państwu pokrótce powiem, bo pani Marcelina mnie tutaj poganiała, ale bardzo chcę, żeby ten mój temat dzisiejszy był taką zajawką do jutrzejszego panelu dyskusyjnego. Wreszcie nadszedł czas na najważniejszy ten czynnik, który mówi nam o tym, że te szanse i możliwości dla naszego środowiska są wielkie. To ciągły rozwój technologii IT, który wspiera osoby niepełnosprawne. Ja pamiętam gdybyśmy zadali pytanie dzisiaj tutaj komukolwiek z sali, od kiedy w Polsce mamy tą erę internetu, to te młode osoby by pewnie powiedziały, że od zawsze. Bo one pewnie urodziły się w końcówce lat 90. albo na początku 2000 roku i one nie pamiętają po prostu innego życia. Ten internet dla nich był zawsze. Natomiast dla nas, dla osób, które już przeżyły troszeczkę więcej lat, wiemy, że ta sytuacja wyglądała inaczej. W roku 99 dopiero najprawdopodobniej TEPSA, tak, Telekomunikacja Polska S.A. wprowadziła SDI, czyli szybki dostęp do internetu, z którego mogliśmy korzystać, nie blokując jednocześnie linii telefonicznej. Tak kiedyś było, że jak ja na przykład siadałem do maila, to moja mama nie mogła już zadzwonić z domu przez telefon. To jest niesamowite i jeśli byśmy powiedzieli to osobie młodej, to ona by nie zrozumiała tego tematu w ogóle. Dla niej to jest niemożliwe, bo ten przełom, czyli to 15 lat, to był tak olbrzymi pęd technologiczny, że naprawdę trudno jest już na tym zapanować. 15 lat to bardzo dużo, jeśli chodzi o technologię. Wyobraźmy sobie, że jeżeli przegapimy dzisiaj ten moment, w którym jesteśmy właśnie odpowiedzialni za rehabilitację osób niewidomych, nie będziemy korzystać z technologii nowoczesnych, może być bardzo trudno. Za kilka lat może być naprawdę ciężko tym osobom odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, odnaleźć się w pracy. Jeśli 10, czy może nie, jeśli 15 lat temu odwiedzilibyśmy kogokolwiek w jakimkolwiek urzędzie, to zobaczylibyśmy, że ten urząd jest zorganizowany tak. Mamy biurka, przy którym siedzą urzędnicy i mamy jeden komputer, z którego pewnie nikt nie korzystał. Bo wtedy tak pracę można było sobie organizować. Kto dzisiaj wyobraża sobie pracę w biurze bez używania komputera? Ja chyba w ubiegłym miesiącu miałem awarię internetu u siebie w biurze, to jedyne, co mogłem zrobić, to wyciągnąć odkurzacz z magazynu i sobie poodkurzać w tym biurze, bo naprawdę bez internetu nie da się dzisiaj pracować. Jeżeli chcemy, żeby osoby niewidome i osoby słabowidzące były pełnosprawne w pracy, żeby miały tą samą możliwość zdobywania tej pracy, zdobywania nowych, ciekawych zawodów, musimy doszkalać te osoby i musimy przygotowywać je właśnie do tego, że będą zmuszone obsługiwać przeróżne urządzenia elektroniczne. Wspomniałem o internecie. Dzisiaj bez internetu faktycznie nie możemy funkcjonować. Ani my, osoby widzące, ani osoby niewidome i osoby niedowidzące. Niektórzy mówią, że internet to świat w naszym domu. Czy tak jest na pewno? Tego nie wiem. Na pewno internet jest oknem na świat. Na pewno internet daje nam niesamowite i daje nam bardzo wiele różnych możliwości. Dzięki przeglądarce internetowej jesteśmy w stanie wysyłać maile, nie musimy wysyłać listów, chociaż ja nad tym ubolewam. Jesteśmy w stanie bardzo szybko sprawdzić sobie jakąkolwiek informację. Jesteśmy w stanie nawet zwiedzać jakieś, nie wiem, wirtualne muzeum. Jesteśmy w stanie, w zasadzie mamy też dostęp i do literatury, do sztuki. Ale musimy sobie postawić pytanie, czy chcemy, aby nasz świat właśnie w ten sposób wyglądał? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że istnieje świat poza internetem, istnieje świat poza komputerem. Cieszę się z tego faktu, że wszystkie osoby niewidome i słabowidzące w Polsce mają te możliwości i są stworzone im takie warunki, takie możliwości, żeby zamknąć się w czterech ścianach swojego domu, swojego pokoju i nie dlatego, że nie mają perspektywy, tylko dlatego, że taki jest ich wybór, bo w tych czterech ścianach mają swój komputer, mają swój doposażony sprzęt komputerowy i mogą robić różne rzeczy. Mogą pracować zdalnie przez internet, mogą podróżować wirtualnie, mogą pozyskiwać wiedzę. Ja natomiast jestem takiego zdania, że istnieje piękniejszy świat na zewnątrz internetu. Istnieje ten świat, można powiedzieć, rzeczywisty, chociaż dzisiaj to i świat komputerowy może być rzeczywisty, więc ja go nazywam światem takim analogowym, który możemy dotknąć, którego możemy poczuć. Ten świat istnieje i trzeba z tego świata korzystać. Czy mamy na to szansę? Niekoniecznie. Nie wszyscy mają szansę na to, żeby wyjść z domu, żeby zwiedzać, żeby jeździć po świecie, bo ten świat po prostu nie jest dla nas dostępny w 100%. Też chcę Państwu powiedzieć o tym, jak on może być dostępny i wszyscy powinniśmy walczyć, bo wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ten świat udostępniać, żeby mówić dookoła o tym, że warto zastosować pewne rozwiązania technologiczne, żeby ułatwić nam życie. Mam mało czasu, ale muszę powiedzieć o kilku rzeczach. Nie zachowam się jak Fidel Castro, który zakrywa poszetką lampkę, która się świeci, informuje go o tym, że już czas dobiegł końca, ale ja muszę Państwu o tym wspomnieć. Pan Mateusz Siburowski na szczęście powiedział o kilku technologicznych nowinkach. Ja chcę Państwu powiedzieć o czymś jeszcze. Istnieje coś takiego, jak tyflografika, jak udostępnianie osobom niewidomym i słabowidzącym otaczającej nas rzeczywistości za pomocą wypukłych obrazów. Te technologie otwierają przed nami furtkę, a nawet bym powiedział wielką bramę do zwiedzania świata, do poznawania tego świata. Te technologie udostępniają nam możliwości rehabilitacji zawodowej, edukacyjnej, ale też społecznej. Dzięki tym technologiom możemy po prostu wyjść z domu i nie wiem, usiąść sobie w Kieleckim Parku obok pomnika Żeromskiego ze swoimi znajomymi. Możemy sobie wyjechać do jakiegokolwiek muzeum, może to być, nie wiem, muzeum na Dolnym Śląsku, fresków barokowych, może to być muzeum wsi kieleckiej w Tokarni i dzięki właśnie wypukłym mapom, dzięki organizowaniu tej pokazywaniu przestrzeni publicznej za pomocą wypukłych obrazów i udźwiękowienia, możemy to wszystko Państwu pokazywać. No, odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie. Czy wolelibyście w sposób wirtualny, siedząc przed komputerem, zwiedzać jakieś muzeum, czy wolelibyście jednak wsiąść w samochód i pojechać do tego muzeum, do tokarni i poczuć zapach tych XVI-wiecznych chat, poczuć zapach siana, dotknąć pewnych elementów, które znajdują się w tym muzeum. Jestem przekonany, że tak. Ale żeby tak się stało, potrzebne jest odpowiednie zorganizowanie tej przestrzeni publicznej. I ja wierzę, że ta idea świata otwartego dla niewidomych znajdzie swoje miejsce w naszym kraju i będzie coraz więcej takich miejsc, z którymi będziemy mogli się chwalić. Że będzie coraz więcej takich miejsc w Polsce, do których będziecie mogli Państwo jechać i nie zastanawiać się, czy możecie dotykać eksponatów, czy są tam odpowiednio przygotowane dla Was informacje, na przykład w alfabecie Braille'a, albo informacje płynące z jakiegoś głośniczka i będzie i z wykorzystaniem audiodeskrypcji. Proszę Państwa, ja wierzę, że tak się stanie, że sytuacja będzie zdecydowanie lepsza i będziecie Państwo mogli cieszyć się tymi wszystkimi technologicznymi nowościami. Zapraszam jutro do sali Rudniewa o godzinie 13.30 na panel dyskusyjny poświęcony właśnie temu tematowi. Będziemy go prowadzić razem z panem Markiem Kalbarczykiem i panem Kwapiszem. Ja dziękuję Państwu ślicznie za uwagę i przepraszam, że musiałem troszeczkę przedłużyć.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, teraz zapraszamy do wysłuchania wykładu Warszawa w wirtualnym świecie i praktyce. Pan Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Warszawy.
Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem. Jestem pod wrażeniem też tutaj sali wystawowej i tego, jak się zmienia technologia, jak ona może ułatwić, udostępnić Państwu i nam wszystkim internet, ale także tą rzeczywistość analogową, jak powiedział mój przedmówca. Poza tymi wszystkimi rzeczami, o których mówił mój przedmówca, wydaje mi się, że jest ważne też, aby miasta próbowały zmieniać się, próbowały zmieniać rzeczywistość. I ja chciałbym Państwu powiedzieć, jakie są plany Warszawy w zakresie zmiany, w zakresie budowania miejsca, miasta inteligentnego, miasta przede wszystkim dostępnego. Koncepcja tej zmiany Warszawy przyszłości nosi nazwę Wirtualna Warszawa i o tej koncepcji, o tym projekcie Państwu dzisiaj opowiem. Mówi się dużo o czymś, co się nazywa Internet Rzeczy, wirtualny świat, świat komunikatorów różnego rodzaju, urządzeń elektronicznych, które się ze sobą komunikują. My z racji tego, że odpowiadamy za politykę społeczną, chcemy, aby ta zmiana technologiczna miała charakter społeczny. Mówimy, że taką ludzką twarz. Urządzenia to nie wszystko. Ważnym elementem jest to, żeby w tym całym systemie urządzeń, które się ze sobą porozumiewają, człowiek był istotnym, bardzo istotnym elementem. Z tą koncepcją rozwoju miasta współpracujemy obecnie z Fundacją Bloomberga, która tą koncepcję wirtualnej Warszawy uznała za jedną z najbardziej innowacyjnych w Europie. Jakie są założenia? Założenia są takie, że chcielibyśmy w Warszawie zbudować jak najwięcej miejsc z tak zwaną mikronawigacją. Miejsc, które umożliwią poruszanie się na przykład wewnątrz budynków, na podobnej zasadzie, jak działa GPS na zewnątrz. Bardzo łatwy sposób, żeby znaleźć miejsce, punkt dostępu danej usługi, dotrzeć do konkretnej osoby, która świadczy tą usługę w urzędzie. System mikronawigacji, który ułatwi na przykład sam element kolejkowania, numerku, pozyskania go za pomocą aplikacji mobilnej na telefon komórkowy typu smartfon. Chcemy, żeby usługi miejskie były bardziej dostępne. Nie tylko w aspekcie przyjścia do urzędu, ale także w kwestii dostępności stron internetowych i wielu formularzy, które ułatwią komunikowanie się z urzędem. System, który chcemy tworzyć, musi współgrać z systemami, które już funkcjonują. I na przykład tutaj przede wszystkim była mowa o mapach tyflograficznych. Jeszcze w tym miesiącu wszystkie urzędy dzielnic w naszym mieście będą miały mapy tyflograficzne, które umożliwią orientację w danym urzędzie, w miejscu obsługi mieszkańców. Uzupełni to system, który już funkcjonuje, który jest dedykowany dla osób z dysfunkcją słuchu. Ten system, którego budowę zakończymy już w tym miesiącu dzięki współpracy z firmą Altix, uzupełniony będzie właśnie o system oparty na telefonach komórkowych. Ale sam telefon komórkowy, smartfon to nie wszystko. Chcemy budować, tak jak tutaj też odnoszę się do wcześniejszej prezentacji, potrzebne są szkolenia dotyczące umiejętności korzystania z tych urządzeń. Takie też przewidzieliśmy i będziemy je rozpoczynali, począwszy od trzeciego kwartału 2016 roku. I będziemy kontynuowali w roku 2017, tak żeby w 2018 roku, kiedy zbudujemy cały system, o którym za chwilę jeszcze powiem, osoby z dysfunkcją wzroku mogły w pełni uczestniczyć w życiu miasta. Zdiagnozowaliśmy również potrzebę posiadania telefonów komórkowych przez naszych mieszkańców, którzy mają właśnie dysfunkcję wzroku i w tym zakresie także przewidujemy zakup i subsydiowanie smartfonów. Na jakie pytania chcemy sobie odpowiedzieć i często sobie odpowiadamy, zwiedzając, przychodząc do miasta, będąc mieszkańcem? Na przykład idąc po ulicy, chcielibyśmy wiedzieć, jaka sztuka w teatrze w pobliżu jest grana. Nie wiemy, czy jest ona dostępna dla osób na przykład z dysfunkcją wzroku, czy nie. Czy z innymi niepełnosprawnościami. Jakie atrakcje są w pobliżu? Często nie wiemy. Na przykład nie możemy tego zobaczyć, a chcielibyśmy mieć taką informację. A może jesteśmy nowo przybyłymi osobami do miasta. Chcielibyśmy mieć tę informację. Co się dzieje w okolicy w tym momencie, w danej rzeczywistości? W którą stronę powinniśmy się udać, żeby będąc w metrze, jak najszybciej się z niego wydostać, przejściem i wyjściem, które najbardziej odpowiada naszej trasie podróży. Chcielibyśmy wiedzieć, jakim autobus przyjeżdża na przystanek. Stojąc go, nie widzimy, jaki jest autobus, a chcielibyśmy wiedzieć, że to jest ten i w niego powinniśmy wsiąść. Za ile on przyjedzie? Także chcielibyśmy to wiedzieć. Na te pytania system, który budujemy, chcielibyśmy, żeby odpowiadał. Budujemy system, który będzie dedykowany w niektórych funkcjonalnościach mieszkańcom, nowo przybyłym osobom, które nie znają miasta, chcą się go nauczyć, chcą w nim mieszkać. To są też osoby, którym dedykujemy system. Turystom, którzy przyjeżdżają na kilka dni, żeby zwiedzić miasto. Ale wszystkie funkcjonalności, które chcemy budować, muszą i powinny być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim z dysfunkcją wzroku. System będzie opierał się na, tak jak powiedziałem już, na smartfonach, telefonach komórkowych typu smartfon, ale system to także chmura informacji, która będzie gromadzona na komputerach, które będą umożliwiały przez małe i średnie przedsiębiorstwa, studentów, korzystania z tej informacji, tworząc swoje nowe aplikacje, nowe funkcjonalności. I oczywiście mikronadajniki różnego typu, na przykład beacony albo inne podobne urządzenia, które wysyłają pewien elektroniczny sygnał, który może system odbierać i ułatwiać nam życie. Inne rozwiązania, inne technologie, które dzisiaj w innej sali są prezentowane, także chcielibyśmy, aby w ramach naszego systemu mogły się komunikować, żeby ta informacja docierała do Państwa w najbardziej skuteczny sposób. Możliwe pola implementacji naszego systemu, bo do końca roku, czyli ostatni miesiąc, to jest doprecyzowanie przez nas obszarów funkcjonowania wirtualnej Warszawy za 3 lata. Te obszary, które już zdiagnozowaliśmy, to transport, komunikacja, objęcia całego systemu komunikacji miejskiej w Warszawie, autobusy, tramwaje, metro, pociągi systemem, który będzie umożliwiał przekazanie tej informacji, o której mówiłem. Jaki autobus, jaki numer, jaki pociąg. Wchodzimy do niego, mamy informację, gdzie jesteśmy, na którym przystanku powinniśmy wysiąść. Relacje obywatel-administracja. Jak najbardziej przyjazny urząd. Informacja dystrybuowana do chmury, tak żebyście Państwo wszyscy mogli z niego korzystać. Spędzanie wolnego czasu, to już powiedziałem, turystyka, a także e-opieka. Nowy obszar, bardzo dla nas interesujący, związany na przykład z usługami opiekuńczymi. I jeszcze kilka elementów, na którymi myślimy. Do końca miesiąca zbieramy jeszcze informacje, uczestniczymy w wielu konferencjach, na przykład związanych z pewnymi wskaźnikami dotyczącymi klimatu czy jakości powietrza. Jakie są rozwiązania i funkcjonalności? Przede wszystkim informacje w czasie rzeczywistym. Musimy wiedzieć, znaczy informacja dla nas, że dany autobus godzinę temu przyjechał na przystanek, nie jest żadną informacją. Musimy ją mieć tu i teraz, w tym momencie, kiedy jesteśmy na danym przystanku. Powinniśmy ją mieć również wtedy, kiedy stoimy na przystanku na żądanie, żeby widzieć, jaki autobus za chwilę przyjeżdża, żebyśmy mogli go zatrzymać. Czyli planowanie podróży. Mikronawigacja, mówiłem, głównie dobrze funkcjonująca wewnątrz budynków, gdzie GPS nie działa. I rozszerzona rzeczywistość w niektórych aspektach, o których tu już była dzisiaj mowa. Wdrażając nowe technologie, nowe rozwiązania, nie można robić tego bez pilotaży. Bowiem wiele przychodzi do nas, do miasta, wiele firm, które oferują pewne usługi. My musimy je przetestować, zanim zainwestujemy duże środki, które planujemy zainwestować. W związku z powyższym przyjęliśmy formę pilotaży. Pierwszy pilotaż 1,5 roku temu w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, gdzie testowaliśmy możliwość mikronawigacji. Pierwsze wdrożenia nie były najlepsze. Każda następna iteracja, każde następne ulepszenie pokazały coraz lepszą funkcjonalność systemu mikronawigacji. I między innymi tam także testowaliśmy pobieranie numerka za pomocą aplikacji. Kolejnym wdrażaniem, kolejnym pilotażem była linia 185, gdzie przez rok testowaliśmy autobusy, jak się zachowują, kiedy zainstalowaliśmy do nich beacony, jaki jest sygnał, czy to ma sens otrzymywać informacje, ponieważ funkcjonalnie chcieliśmy doprowadzać na przykład osoby z dysfunkcją wzroku do samych drzwi autobusu. W związku na przykład z sygnałem, który pochodził z autobusu do chmury i z powrotem, to opóźnienie 10 czy 15 sekundowe akurat w tej funkcjonalności było istotne. Ale tą informację wiemy i takich więcej informacji mamy. Wiemy tylko i wyłącznie dzięki wdrażaniu pilotaży i benchmarkingu, czyli porównania się z innymi miastami, jak wdrażają tego typu rozwiązania inne miasta. W tej chwili kończymy przyjmowanie pilotażu w okolicach bulwarów wiślanych. Mieliśmy sporo uwag do systemu, 3 iteracje, żeby odebrać i otwarte testowanie rozpoczniemy już niedługo pod koniec tego miesiąca. I tutaj w przypadku testowania Polski Związek Niewidomych bardzo nam pomaga, testując i prowadząc projekt oraz Fundacja Szansa dla Niewidomych.
Panie Tomaszu, musimy już powolutku zbliżać się ku końcowi, dobrze?
Tak, oczywiście. Ostatnie wdrożenie to jest Centrum Nauki Kopernik, z którym też współpracujemy. Także w tym miesiącu, myślę, aplikacja testowa będzie uruchomiona. Tutaj centrum konferencyjne i poruszanie się po planetarium. Mamy jeszcze jeden epizod związany z wirtualną rzeczywistością w Parku Fontan, ale to może przy innej okazji. Szanowni Państwo, jutro o godzinie 10 w sali Skłodowskiej będziemy mieli panel, w którym będziemy troszeczkę więcej mówić o właśnie pilotażach, o których wspomniałem i będziemy pokazywali, jak system został zaprojektowany i jak działa tutaj obok w sali Skłodowskiej z telefonami komórkowymi, jak on działa, będzie można zobaczyć. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, zapraszamy teraz na wykład wieści z kraju i ze świata. Nowości na rynku tyfloinformatycznym. Zapraszamy firmę Optelek.
have a presentation.
I don't have a presentation, no.
Okay.
But I guess we need a second microphone for a translation.
Okay. Do it a second. Any ideas what you're going to talk about?
Sorry?
Any ideas what you're going to talk about?
Yeah.
Yeah, okay.
No. Tom?
Okay.
Awesome.
Okay.
Dzień dobry. My name is Jim Pors, and my Polish hasn't improved since my last presentation here. So I have Peter here to do the translation for me.
Dzień dobry, myślę, że wszyscy zrozumieli. Nazywam się Jim Pors i tutaj trafiła mi się prezentacja, którą chciałbym Państwu przekazać. I Piotr, czyli ja, wystąpię jako dodatek i tłumacz.
I'm representing company Optelec and Freedom Scientific. Last year I was always talking about Optelec and the Optelec products, but this year we have a great announcement to make that Freedom Scientific and Optelec, the two major companies in this industry, have merged.
Reprezentuję firmę Optelec i Freedom Scientific. W poprzednich latach reprezentowałem firmę Optelec, natomiast dzisiaj chciałbym Państwu przekazać niesamowite ogłoszenie, że te dwie największe firmy na rynku tyfloinformatycznym na świecie połączyły się.
This is a major happening in the industry of products for visually impaired. We are we've always been fighting against each other, and now we are working together. And this is a great opportunity for all our customers.
Do tej pory było tak, że nasze firmy konkurowały ze sobą, wręcz walczyły. Od tego momentu pracujemy ze sobą i jest to wspaniała okazja dla naszych klientów, aby uzyskać jeszcze lepsze, nowe produkty.
We have now such a strong organization that we can supply you with better products, probably at a better price as well, but also with better services, with all the knowledge that we have in this new company.
Tworzymy teraz tak silną, potężną firmę, że jesteśmy w stanie dać Wam jeszcze lepsze produkty w jeszcze lepszych cenach, jeszcze lepsze wsparcie i oprogramowanie i chcemy dalej dzielić się z Wami naszą wiedzą zdobytą do tej pory.
So what does it basically mean? It means that we will continue with the same name or the same brands of products, one called Freedom Scientific and the other one called Optelec.
Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to tyle, że dalej będziemy kontynuować rozwój naszych najlepszych produktów pod markami Freedom Scientific oraz Optelec.
For Poland it's very easy, because we were both already distributed by Altix. So for the customers in Poland it's not going to be a big difference, only in seeing the new products that's going to be different.
W Polsce sprawa ma się dosyć prosto, ponieważ zarówno Freedom Scientific, jak i Optelec, nasze produkty są sprzedawane przez Altix, więc polscy klienci nie odczują jakiejś wielkiej różnicy. Natomiast będą to tylko zmiany na lepsze, jeśli już coś się zmieni.
So I will finish with asking you or inviting you to come to our stands in the exhibition hall. We're now very close and cozy together. And you can see all the great products these two companies have to offer.
Na zakończenie chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do naszego stoiska. Zarówno Freedom, jak i Optelec stoją obok siebie. Zapraszamy, zobaczcie i wypróbujcie nasze fantastyczne produkty.
And finally, I would like to thank the Foundation Chance for offering us again this opportunity to speak to you and to show our products here.
Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fundacji Szansa dla Niewidomych, że po raz kolejny dała nam możliwość przyjazdu i udziału w tej konferencji oraz pokazania naszych produktów dla Was wszystkich.
So, thank you very much for your attention.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Zapraszamy jeszcze teraz na wystąpienie firmy, już momencik, Shinano Kenshi.
So I can directly connect the computer?
Yeah.
start? Yes.
Okay. Project is not enabled. It just. Okay. I can go. Yeah. Okay.
Good afternoon, everybody.
Dzień dobry wszystkim.
I am Bruno Kozet from Shinano-Kenshi.
Nazywam się Bruno Kozet z firmy Shinano-Kenshi.
And I'm responsible for the distribution of Plextalk Talking Book Players in Europe, the Middle East and Africa.
Jestem odpowiedzialny za dystrybucję odtwarzaczy książek, mówiących odtwarzaczy książek Plextalk w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
And I'm very proud to have today Mike as my translator.
I cieszę się, że Michał jest dzisiaj moim tłumaczem.
So I would like to present a product which is the Plextalk Linio Pocket.
Chciałbym przedstawić Państwu nasz produkt Plextalk Linio Pocket.
It's a light product that I'm holding in my hand.
To lekki produkt, który właśnie trzymam w ręce.
And that allows to do different things, including reading audiobooks.
Pozwala na wiele różnych rzeczy, w tym na czytanie audiobooków.
Reading books in the DAISY format.
Czytanie książek w formacie DAISY.
Reading text files.
Czytanie plików tekstowych.
But also make recordings.
Ale także na tworzenie nagrań.
And download books from libraries.
Oraz na pobieranie książek z bibliotek.
So one of the changes in terms of technology when it comes to Library for the Blind providing books to the members is the fact that now DAISY Online is more and more available in Europe.
Jeśli chodzi o zmiany w dostępie do bibliotek online, to ważną taką zmianą jest fakt, że w DAISY Online jest coraz bardziej dostępne w Europie.
So what does it mean for users? Instead of just waiting for a CD to arrive by post or making a download on a PC or waiting to have an SD card by post, people can take advantage of the internet to directly receive the book from the library on the player.
Co to oznacza dla użytkowników? Użytkownicy nie muszą już czekać na otrzymanie książek, na przykład nagranych na płytach CD pocztą. Nie muszą też czekać na pobranie książek. Mogą bezpośrednio odtwarzać je na swoich odtwarzaczach.
This system has been now implemented in many countries in Europe, from the Nordic countries to Benelux, Germany, and Poland is now also introducing this system.
Ten system został zaimplementowany już w wielu różnych krajach europejskich, między innymi w krajach nordyckich, w krajach Beneluxu, w Niemczech, a teraz właśnie wprowadza go również Polska.
And you will have this afternoon a presentation from the director of the Library for the Blind in Poland about this topic.
I w popołudniu odbędzie się prezentacja na ten temat przeprowadzona przez dyrektora Biblioteki dla Niewidomych.
And our engineers are directly in contact with the library to make sure that this service will be also working on our player.
I nasi inżynierowie są w stałym kontakcie z biblioteką, żeby upewnić się, że ta usługa będzie działać także na naszym odtwarzaczu.
So in addition to that, all the contents that you have, whether it's audio material or text files, you can simply put them on an SD card to read them.
Oprócz tego każdą zawartość dźwiękową, niezależnie czy są to pliki dźwiękowe czy pliki tekstowe, mogą Państwo po prostu nagrać na kartę SD i odczytać za pomocą odtwarzacza.
The Linio Pocket can support SD cards up to 32 GB.
Linio Pocket obsługuje kartę SD o pojemności do 32 GB.
And it contains an internal memory of 8 GB.
I zawiera także pamięć wewnętrzną w 8 GB.
In addition to this, you can also connect USB devices to the player directly, like an external USB stick.
Oprócz tego do odtwarzacza można także podłączać bezpośrednio urządzenia USB, takie jak na przykład pendrive'y.
When it comes to the recording, the Plextalk players have a unique feature, which is to record in the DAISY format.
Jeśli chodzi o nagrywanie, to odtwarzacze Plextalk mają tutaj dość unikalną funkcję, czyli nagrywanie w formacie DAISY.
So what does it mean concretely? When you are making a recording, during the recording or after the recording, you can insert headings to help you navigate the recordings.
Co to konkretnie oznacza? Podczas nagrywania albo po zakończeniu nagrywania w trakcie jego edycji możemy wstawiać nagłówki, które później pomagają w nawigacji po nagraniu.
If you attend a conference or a lecture, you can also delete a section between these two headings so that you keep in one recording only the relevant material for you.
Jeśli nagraliśmy konferencję lub jakiś wykład, to możemy także wykasować część treści między dwoma nagłówkami, aby w nagraniu pozostały tylko istotne dla nas informacje.
And that's why our players that are used by tens of thousands of users across the world they are used by people in a working environment or students because of the vast variety of the things you can do with it.
Dlatego nasze odtwarzacze używane są na całym świecie przez dziesiątki tysięcy użytkowników, także przez uczniów, którzy po prostu wykorzystują omawiane funkcje.
There are already more than 1,000 users of our devices in Poland. So I will just, because we have two players, the Pocket and the Linio Pocket, let me just highlight the additional features on the Linio Pocket.
Także w Polsce mamy już ponad 1,000 użytkowników naszych odtwarzaczy. Ponieważ mamy tutaj dwa odtwarzacze, Pocketa i Linio Pocket, to przedstawię teraz krótko różnicę między oboma.
Okay. On top of the recording capability are the same, but the Linio Pocket has the advantage of having DAISY online, internal memory, reading of PDF documents, but also a calendar and alarm function.
Nagrywanie w obu urządzeniach jest bardzo podobne, ale urządzenie Linio Pocket pozwala także na odczytywanie plików PDF, ma pamięć wewnętrzną, kalendarz i funkcję alarmu.
Shinano Kenshi is a Japanese company that has been working with libraries for the blind for more than 15 years, so we have also a lot of feedback from libraries to help us develop the best products possible.
Firma Shinano Kenshi współpracuje z bibliotekami już od ponad 15 lat, dlatego biblioteki przesyłają nam także wiele informacji zwrotnych, dzięki którym możemy ulepszać nasze urządzenia.
Our partner in Poland is Altix, and the people at Altix have an outstanding knowledge of our players. And really, if you need any help, any advice, I invite you to see them or to meet us on our booth during the exhibition.
W Polsce naszym partnerem jest Altix i pracownicy Altix mają znakomitą wiedzę na temat naszych urządzeń, więc jeśli potrzebują Państwo jakiejś rady lub pomocy, to zapraszamy do stanowiska Altix lub do naszego stanowiska.
Thank you very much for your attention.
Dziękujemy bardzo za uwagę.
Drodzy Państwo, kilka uwag. Drodzy Państwo, ja bym bardzo prosił, żebyście Państwo, reprezentując Fundację Szansa dla Niewidomych, nie zachowywali się tak, żebym jako organizator się denerwował. Proszę Państwa, przed chwilą występował gość zagraniczny i Państwo naprawdę hałasowali. Państwo muszą wiedzieć, że się materiał nagrywa i filmuje i nagrywa, idzie w internet, idzie w języku polskim, rosyjskim i angielskim. I proszę nie stwarzać takiej sytuacji, żebyśmy my jako organizatorzy musieli niektórych z Was wyprosić albo zwracać uwagi. Chcę powiedzieć, że konferencja naprawdę jest po to, żeby usiąść i posłuchać, szczególnie, że mówi się o rzeczach dla naszego środowiska, dla wszystkich Was ważnych. Nie uważam, żeby teraz rozmowy o posiłku, o cateringu, o wejściu, wyjściu były ważniejsze. A tym bardziej bardzo proszę o wyciszenie się i o uwagę, że przychodzą do nas ludzie, którzy specjalnie chcą nas odwiedzić, specjalnie do nas przybywają, żeby nas wspierać,
z nami razem być, nam pomagać, ale też nas cieszyć, radować, opowiadać nam fajne historie, nie tylko ciekawe, technologiczne, ale również dykteryjki, anegdotki i coś w stylu i dziennikarskim, i kabaretowym. Drodzy Państwo, mam wielki zaszczyt przywitać osobę dla nas wielką, dla niewidomych słuchaczy radia i słuchaczy niewidzów, słuchaczy telewizji. Drodzy Państwo, jest z nami pan Marcin Wolski. I drodzy Państwo, nie zróbcie nam tej przykrości, żebyście hałasowali podczas tego również wystąpienia. Dziękuję za uwagę.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za ten apel, ale proszę Państwa, budowniczowie Pałacu Kultury obdarzyli nas poza tym wspaniałym darem również rewelacyjną akustyką. Więc Państwu z boków, z ostatnich rzędów współczuję, bo rzeczywiście jest trudno, ale spróbujmy sobie jakoś z tym poradzić. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że jestem razem z Państwem, ponieważ wiem i nie potrzeba na to nawet żadnych badań, że jako środowisko należycie do najlepszych, najwierniejszych i w dodatku najinteligentniejszych słuchaczy radia. Witam Państwa serdecznie. Zastanawiałem się, jaki patent przyjąć na nasze dzisiejsze spotkanie i sobie taki wymyśliłem, proszę Państwa, roboczy tytuł: Ja w radio, radio we mnie. Proszę Państwa, radio rzeczywiście jest medium niezwykłym i jest ono dla mnie chyba medium najukochańszym. Między innymi dlatego, że telewizja przedstawia świat konkretny. Świat, powiedzmy sobie, z wyjątkami banalny. Natomiast radio uruchamia naszą wyobraźnię. Nie bez powodu teatr radiowy, w którym wiele lat przepracowałem, nazywany jest teatrem wyobraźni. My nie konsumujemy potrawy podanej, lecz każdy z nas, słuchając radia, stwarza świat własny. Słowem, tyle światów, ile odbiorców. I to jest dla autora rzecz naprawdę niesamowicie podniecająca. Drodzy Państwo, skoro już mówimy o tym moim życiu w radiu i tego radia we mnie, to ja się Państwu zwierzę, chociaż tym młodszym to wolałbym nawet nie mówić, to już 46 lat. 46 lat, jak pewnego pięknego dnia przyszedłem do radia na ulicę Myśliwiecką i tam zostałem. I postanowiłem Państwu opowiedzieć tę swoją historię, inkrustując to tekstami. Oczywiście ja już pisałem wcześniej, zanim trafiłem do radia, ba, kiedy jeszcze nie umiałem pisać, to sobie pierwszą historyjkę narysowałem. Bardzo często w dzieciństwie, w młodości opowiadałem moje historie kolegom, więc można powiedzieć, przed pisaniem było również opowiadanie. Nawet pamiętam, proszę Państwa, ze szkoły taką moją fraszkę, która ze względu na epokę, która panowała, długo była anonimowa. Fraszka brzmiała: ze Słowackiego: smutno mi, Boże, a Bóg mnie toże. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta moja przygoda zaczęła się trochę wcześniej. Poznałem Jana Pietrzaka, wciągnął mnie do kabaretu pod egidą. To był rok historyczny, rok 68. I właśnie z tego okresu pochodzi jeden z moich pierwszych wierszy, kiedy jeszcze trochę, może nie tak do końca naiwnie, ale łagodnie patrzyłem na świat. Nie mieszam się w żadną utarczkę. Mieć więcej czy lepiej nie pragnę. Ja chciałbym być tylko ślimaczkiem. Ślimaczkiem, bo takie to ładne. Nie bykiem, szakalem, lampartem, nie lwem, nie kajmanem, nie kretem, nie wołem, nie lisem, nie hartem, a w żadnym przypadku człowiekiem. Ślimaczek to tempo najlepsze. Ślimaczek mój wymiar i pułap. Przysmaczek jedynie, nie pieczeń. Chałupnik jedynie, nie kułak. Niech krzyczą, nie stanę im słupka. Niech mówią, że ze mnie przekąska, że mięczak, a moja skorupka za młodu niejednym nasiąkła. Że śliski? nie chwycą mnie ręką, że cichy, schowany, dość biedny. Na grzybku przetrzymam niejedno, pod listkiem przetrzymam niejednych. A jeśli mnie zechcą przyprawić i przebić na wskroś wykałaczką, to wtedy potrafię udławić. A to się udaje ślimaczkom. Nie mieszam się w żadną tarczkę, nie fukam na bliźnich czy władzę. Ja chciałbym być tylko ślimaczkiem. Ślimaczkiem. I wam też to radzę. Proszę Państwa, pierwsze moje lata w Polskim Radio, w trzecim programie, były terminowaniem, ale już w piątym roku udało mi się pierwszy większy sukces, a mianowicie z grupą przyjaciół powołałem 60 minut na godzinę. Proszę Państwa, magazyn, wkrótce potem ten te 60 minut na godzinę miało jeszcze dziecko, które potem je przeżyło, czyli powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki powtórka, słuchają jej biura, słuchają podwórka, też moje, proszę Państwa. Audycja, która rzeczywiście zdobyła ogromny rozgłos, dzięki między innymi Państwu. Muszę się pochwalić, były badania w 81 roku. Otóż audycja miała drugą słuchalność w kraju. Pierwszą była oczywiście Msza Święta. Więc było to niesłychanie przyjemne, niesłychanie sympatyczne, zwłaszcza, że po 6 latach tej pracy, przemykania się między cenzurą, zakazami, a jednak w służbie naszemu słuchaczowi, nastała solidarność. Ja pamiętam, proszę Państwa, pierwszą audycję, tuż początek września 80 roku, kiedy wyrzuciliśmy wszystkie przygotowane wcześniej teksty i ja prawie zaimprowizowałem taki wiersz. Są czasy, w które człowiek wchodzi, nie mogąc wprost wyjść ze zdumienia, z uczuciem, jakby się narodził lub jakby minął smugę cienia. Czasy przypływu wielką falą, gdy zauważa się na nowo od monologu lepszy dialog, a od milczenia lepsze słowo. Potrzeba nowych kategorii, lęk przeplatany z euforią. W krąg idą ludzie niepokorni, autorski wieczór mieć z historią. I jak w tym wszystkim się nie zgubić i jak w tym wszystkim nie zwariować? Huśtawki, okres nazbyt długi, gdy raz przymrozek, raz od nowa. Co dzień się trzeba uczyć chodzić, wy w przód iść, nie na pokuszenie. Przed nami ciągle strome schody i wciąż nieznane zakończenie. Lecz jest ta sprawa pospolita, by iść naprzeciw przyszłym latom i odpowiedzieć, gdy syn spyta: a gdzie ty byłeś wtedy, tato? No, proszę Państwa, doskonale wiemy, niektórzy na własnej skórze, niektórzy z historii, jak się ta zabawa zakończyła. Przyszedł generał i zakończył zabawę. Prowadził, proszę Państwa, stan wojenny, bo są, prawda, proszę ojczyźnie, rachunki, krzywd i tak dalej. No i przy okazji zlikwidował magazyn 60 minut na godzinę, a jego autor dowiedział się, że jest niezdolny do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Jeszcze jednak, zanim nastał stan wojenny, napisałem taki wiersz, który bardzo wielu aktorów mówiło. Potem miałem nadzieję, że on się stał nieaktualny. Niestety, po latach on wraca dzisiaj. Może nie jest tak dramatyczny, może pewne realia się zmieniły, ale ciągle głęboko mnie porusza. Choć Kanada się słodko uśmiecha, Australia mirażem kusi, nie możemy stąd wszyscy wyjechać. Ktoś w tym kraju pozostać musi. Na tej ziemi farsi i tragedii, co tak trudna jest do kochania, coś winniśmy tym, co polegli w naszych wzlotach, zrywach, powstaniach. Jeśli ojce nie żyli na darmo, nie frajersko walczyli o mowę, czy nam wolno swych mózgów karmą paść beztrosko potęgi światowe? Za wygody, za pokój z wanną, pełne sklepy i piękne niebo, za banany, za mięso, za szampon. Rodzić dzieci Niemcom i Szwedom. Na angielski przełożą nam pacierz, a wspomnienia się same uproszczą. Trudno przecież żyć w rezerwacie, by wyginąć z indiańską godnością. Tutaj chude brzuski i piachy i mieszkanie za lat 20, złe prognozy, ponure strachy. Ot po prostu same nieszczęścia. Ileż łatwiej jest patrzeć z daleka, gdy się pójdzie z owczą gromadą. A jeżeli ktoś na to czeka, kiedy wszyscy już stąd wyjadą? Może ktoś już zaciera łapki, kiedy innym serce się kraje? Załatwili się sami, paliaczki. Więc gdy o mnie idzie, zostaje. Więc proszę Państwa, w 1981 roku drugim zaczął się dla mnie okres pozaradiowy. Stworzyłem kabarecik objazdowy, jeździłem po kraju, występując, jak to żartobliwie powiedział kolega, po kościołach i pod kościołami, przeganiany przez cenzury i rozmaite inne służby, ale nastąpił rok 1989, zaproszono ponownie mnie i kolegów do radia i wtedy powstała audycja SYP, czyli Zjednoczenie Satyryków i Politykierów. No i ten SYP utrzymywał się dość długo w tym polskim radio, bo no 20 lat. W międzyczasie miałem swój, dobrze, foto, zrobię minę inteligentną, wciągnę brzuch, proszę bardzo, tylko byle niedługo, dziękuję. Proszę Państwa, więc ten epizod telewizyjny nie trwał długo, no ale można się było pobawić i była taka audycja Polskie Zoo, a potem przez następne lata ukazywały się aż do roku 2010 Szopki Noworoczne, których byłem autorem lub współautorem. Oczywiście ja nie będę Państwu dokładnie ze szczegółami opowiadał różnych mandrów mojego życia, ponieważ wiele rzeczy robiłem. Obok radia, telewizji były książki, była prasa, no i były występy, takie spotkania jak z Państwem. Ja powiem Państwu szczerze, ja nie lubię takich, jak to się mówi, par excellence, występów estradowych, kiedy się mówi nauczony raz tekst, ale uwielbiam bezpośredni kontakt z publicznością, gdzie każde spotkanie jest niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalni są ludzie, z którymi się spotykam. Teraz sporo spotykam się z ludźmi, z klubami Gazety Polskiej, w kraju, w ciągu ostatnich 2 miesięcy zdążyłem być też w Irlandii i w Stanach Zjednoczonych. Ale proszę Państwa, żeby tą część historyczną zakończyć, to jeszcze powiem Państwu taki tekst, który napisałem na przełomie tysiącleci, który jak gdyby opowiada trochę o naszej zbiorowej biografii. Ja ten tekst, ponieważ jeszcze nie był znany termin Czwarta Rzeczpospolita, nazwałem Czwarta Polska. Kiedy nieświadom schedy ojców, w tamtej epoce fakt nierzadki, siedziałem jako berbeć w końcu, będącym częścią większej klatki, nuciła niania karmicielka dumkę cożewna i pradawna o Polsce, która będzie wielka, wolna i wspólna, solidarna. Rosnąc widziałem biedę z nędzą, świat nam przegradzał mur zbrojony, cenzor co róż kneblował jęzor, swoboda była na talony, lecz wiara, krucha jak muszelka, nigdy do końca nie umarła, że jeszcze będzie Polska wielka, że będzie Polska solidarna. A potem grom z jasnego nieba odmienił duch oblicze ziemi i zjednoczony lud zaśpiewał, staliśmy piękni, odmienieni. Narastał żar polskiego sierpnia i przyspieszały dziejów żarna. Już stawała Polska wielka, Polska nareszcie solidarna. Mróz oddech ściął, połamał karki żałobną, mroczną grudnia fugą. Lecz chociaż znów nastały kartki, wiedzieliśmy, to już nie na długo. Bo chociaż w krąg truchlały serca, topniała w oczach moc koszmarna, za progiem stała Polska wielka i zwyciężyła. Solidarna. bo co się wydarzyło potem, żebyśmy wówczas przewidzieli pazerną chucpę i głupotę, spory, podziały, zdradę elit, tych, którzy rwą czerwone sukno, piłując gałąź to pod sobą. Nie stało śludu, jakże smutną, co wrócił się ku starym bogom. Jednak na serca dnie kropelka nadziei. Strach jej nie ogarnia, że jeszcze będzie Polska wielka, że będzie Polska solidarna. Ja może przeproszę Państwa za ten mój przesadny optymizm, ale proszę Państwa, to jest kunktatorstwo. Ja po prostu uważam, że optymista mniej ryzykuje. Otóż optymista cały czas przewiduje, że sytuacja potoczy się dobrze. Potem oczywiście zdarza się czasami, że sytuacja toczy się źle, ale martwi się krótko. Odwrotnie, pesymista. Martwi się, a jak przypadkowo sprawy pójdą dobrze, no to nawet się cieszyć nie może, tylko jest wściekły, że poszło nie tak, jak przewidywał. Stąd mój optymizm, proszę Państwa. No już jesteśmy w naszych bliższych czasach. A propos tego optymizmu, ja pamiętam, proszę Państwa, szukam właściwej kartki, bo to już są takie teksty, proszę Państwa. Nie wiem, czy Państwo to macie, ja to mam. Mianowicie te teksty dawne, to ja pamiętam doskonale. I to nawet nie tylko swoje, z najnowszymi bywa różnie. Proszę Państwa, no już jesteśmy wiosną tego roku. Ja muszę powiedzieć, że uważam się przy tym optymizmie, że jestem w szczęśliwszej sytuacji niż Adam Mickiewicz. Otóż Adam Mickiewicz opowiadał, że on miał tę wiosnę 1812 roku jedną w życiu. My, starszaki, bo o tych młodych to nie mówię, ale paru starszaków tu widzę. Proszę Państwa, mieliśmy co najmniej 3 takie wiosny. Pierwsza wiosna była latem roku 80. Druga wiosna była wiosną 89. roku. Obie wiosny trochę się kiepsko skończyły. Mam nadzieję, że ta wiosna, która zaczęła się w tej wiosny, w maju, jednak trwać będzie się rozwijać. I pamiętam, że kiedy taki troszkę stremowany przed drugą turą wyborów pisałem wiersz, kolega z klubu Ronina powiedział mi: słuchaj, co ty się martwisz? Musimy to wygrać. A dlaczego? A dlatego, bo nasi szanowni przeciwnicy nie znają świąt narodowych i nie znają kalendarza liturgicznego. No bo jak oni pozwolili zgłosić nam kandydata w Dzień Niepodległości i wyznaczyli wybory na dzień zesłania Ducha Świętego, to się dobrze skończyć nie może. I proszę Państwa, napisałem taki wierszyk, też odwołujący się do historii. Wiatr historii znienacka uderza, niesie powiew nadziei i męstwa. Wciąż wspominam wizytę papieża i tę mszę na Placu Zwycięstwa. Naszą słabość ówczesną i biedę, naszą bierność i zwykłą marność, słowa padły w beton jak w glebę, wkrótce zeszła z nich solidarność. W dzień Wigilii Zielonych Świątek plac był jak narodowy wieczernik. Kilka słów wnet się stało początkiem wielkiej zmiany serc małowiernych. Trzeba wiary znów, by do skutku mówić frazę, co wszystko odmieni. Za papieżem. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No i proszę Państwa, potem już było z górki, potem się mogłem pobawić, proszę Państwa, w proroka i już w poniedziałek po wyborach napisałem, co będzie dalej. I mogą Państwo sami ocenić, na ile okazałem się skutecznym prorokiem. Wygraliśmy. Wygrał Duda. W platformie stypa. Niewesoła elity mina. Tylko patrzeć, aż zaczną się sypać pozostałe kostki domina. Padnie rząd, padnie Sejm oraz Senat. Oczyszczenie przeżyją sądy, runą media, litości nie ma i przeżyją szok samorządy. Banki oraz handlowe kolosy spolszczą się w ramach cudów i dziwów. Wyjaśnimy Smoleńsk, a Moskwie odeślemy agentów wpływu. Wielka fala Polskę opłucze, zmiany krańców najdalszych dotrą i zadzwonią więzienne klucze aferałom, zdrajcom i łotrom. A na koniec, jak fama niesie, miś Kamiński ze zgliszcie wyłania, salutuje i mówi: prezesie, melduje wykonanie zadania. Proszę Państwa, przy okazji to warto byłoby poruszyć taką sprawę najbardziej popularnego zwierzątka polskiego, które podobno teraz już na jesieni może być objęte ochroną gatunkową, ponieważ jest to gatunek zagrożony. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, o jakim zwierzątku mówię. To nawet był taki plebiscyt kiedyś, jakie jest najbardziej popularne zwierzę, jakie zwierzę symbolizuje kraj. I Państwo nie uwierzycie, co wygrało w takim plebiscycie. Ja myślałem, orzeł, żubr, kozica, bocian, może nawet niedźwiedź. Nie, proszę Państwa, wygrała świnia. Ale to też nie to. Proszę Państwa, tym najpopularniejszym zwierzątkiem był lemming. Był lemming, to taki gryzoń, proszę Państwa, który się porusza owczym pędem. Jak jest woda, jeden wpadnie, to wszystkie wpadają za nim. Proszę Państwa, a poza tym Unia Europejska chciała zrobić lemminga herbem Polski. Lemming w otoczeniu gwiazdek, prawda, w koronie. No i a propos tego lemminga, to jeszcze wierszyk o poprzedniej epoce. Lemming, a polska polityka zagraniczna. Pewien lemming, uczony, okropnie się biedził, żyjąc od lat w sąsiedztwie dwóch wielkich niedźwiedzi. Jeden biały, a drugi od wieków brunatny. A lemming, jak wiadomo, gryzoń delikatny. Więc wymyślił, by żyło im się idylicznie, zadawalać niedźwiedzi obu erotycznie. Jedno tylko pytanie wciąż dręczy niemiłe. Któremu służyć przodem, a któremu tyłem? Proszę Państwa, ale oczywiście w tym naszym niespokojnym świecie nie wszystko się tak układa. Czasami to człowiek nawet boi się przewidywać, bo puści wodze wyobraźni, a potem na jego wychodzi. Ja na przykład napisałem w 2007 roku taką książkę Eurodżihad i jak teraz obserwuję, słucham tego, co się dzieje na świecie, to z przerażeniem stwierdzam, że jest realizowany mój najczarniejszy scenariusz. Ale podobny temat, sprzed paru miesięcy tekst, lekko żartobliwie. Zadedykowałem ją Pietrzakowi: za 20 parę lat, jak źle nam pójdzie. Wstajesz bez kaca, pijesz kawę, pozdrawiasz żony i rodzinę, a potem idziesz na Warszawę, co w nową zmienia się Medinę. Bazar na placach i w alejach, z góry muezini nawołują, tu ścieli tysiącznego geja, tam jakąś lesbę kamienują. Na krótkiej smyczy trzymasz córkę, świadom łakomych oczu braci. Włożyła właśnie nową burkę. Wie, jak się puści, głowę straci. Leniwie sobie życie ciecze. Miast schabowego wcinasz kebab. 5 razy dziennie pokłon Mekce. Niezbyt gorliwie, ile trzeba. Miast reklam, pięknych moc wersetów na ścianach domów się rozściela. W piątek z synami do meczetu, co jest na placu Zbawiciela. Strażnicy wiary w strojach khaki szukają giaurów i dewiantów. Czy tego chcieli postępaki, wpuszczając pierwszych imigrantów? Proszę Państwa, ale żeby nie było tylko, że ja szydzę, że w jednym kierunku, że mam przechył, to muszę Państwu zdradzić, że od pewnego czasu się zastanawiałem, czy może byłoby taki moment, takie miejsce, taki dzień, w którym polska skłócona scena mogłaby sobie porozmawiać, dać rękę, może nawet buzi, dalej już nie mówię. I tak myślę, kiedy to można byłoby zrobić. Ja oczywiście odrzuciłem święta kościelne, no bo wiadomo, no Wigilię to nawet ubecy się, prawda, kiełbaską łamią i jajkiem stukają. Natomiast jakie inne święto? I znalazłem, proszę Państwa, znalazłem tytułem eksperymentu. Wprawdzie święto obce, ale Kościół też nic nie ma przeciwko. Walentynki. No i proszę Państwa, puściłem wodze wyobraźni i zaproponuję Państwu coś, co nazwałem Walentynki, powiedzmy Anno Domini 2016. Nadchodzi walentynek czas. Wielkie pragnienie trwa wśród mas, aby raz w roku takie święto w kręgach elity też przyjęto, by je święciła posłów zgraja 1 kwietnia albo maja. Miast sporów, co wzbudzają dreszcze, były całuski i coś jeszcze. No i przykłady. Bronisław bezrobotny z nudy podkradł się do pałacu Dudy. Za pośrednictwem wszed kanałów i błaga: Andrzej, pojedź na łów. Tusk wprost z Brukseli śle piśmidło: zmienić Bieńkowską chce na szydło. Mikę Kukiza wabi randką: zróbmy trio z emigrantką. Niech poznają dżihadystki, że lepszy jest seks katolicki. A na lewicy jaka chryja? Pismo do radia ślą Maryja: czy komuch być zbawiony może? Wielebny ojcze dyrektorze, wrócę na łono z chęcią dziką razem z Nowacką. Wasz Palikot. Niech pieszczą w szale się beztroskim Biedroń i Stefan Niesiołowski. Zakrzykną wspólnie: zgoda, zgoda, Spawłowicz, środa, elektroda. W ratuszu będą dzielić prycze pan Sasin z walcem Gronkiewiczem. A znak pokoju gdzieś nad ranem przekaże Giertych z J. Urbanem. A kiedy walentynki miną, uśmiechy niczym lody spłyną, by było miło w naszej hordzie, każdy każdemu da. Dziękuję za współpracę. Dziękuję, drodzy Państwo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do programu trzeciego w każdy wtorek po północy, czy to już jest środa, mam swoją audycję, Nasz ulubiony ciąg dalszy, gdzie można posłuchać mnie, moich rozmówców, ale przede wszystkim rozmaitych, często kultowych tekstów sprzed lat. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i dziękuję za słuchalność.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, teraz oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz, proszę Państwa, będziemy zbierać się do naszej manifestacji, która odbywa się przed salą. Momencik, manifestacja pod tytułem... Tak, przed głównym wejściem się zbieramy. Manifestacja pod tytułem: my nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas? Tak więc sprężnie, szanowni Państwo, zabieramy swoje rzeczy. Nie zapomnijmy wziąć ze sobą laski. Będziemy bić rekord Polski. Zapraszamy serdecznie. Ale się naśmiałam.
trzy. Tak przy okazji, to coś na końcu ma taki przycisk.
Szanowni Państwo, do godziny 15 mamy krótką przerwę. Wszystkich chętnych zapraszamy do manifestacji. O, dziękujemy. A mnie już nie, czyli mnie tak odgórnie. Szanowni Państwo, o godzinie 15 w sali Kruczkowskiego będzie poczęstunek oraz zapraszamy do różnych konkursów, które będą się tam odbywać. Od godziny 15 w sali Starzyńskiego otwarta wystawa sprzętu tyflorehabilitacyjnego. Zapraszamy do zwiedzania i zapoznania się z produktami. No ale część siedzi. Marcelina jest pół sali. Szanowni Państwo, bardzo nam zależy, żeby jak najwięcej osób było na tegorocznej manifestacji, ponieważ chcemy pobić rekord Polski, jeśli chodzi o ilość osób z białymi laskami. Serdecznie zapraszamy wszystkich na zewnątrz, przed Pałac Kultury.
O opuszczenie sali?
Szanowni Państwo, bardzo proszę o opuszczenie sali, ponieważ w czasie manifestacji sala będzie zamknięta, tak więc zapraszamy wszystkich Państwa na zewnątrz do wzięcia udziału w manifestacji.
Tak jest. No idź, dobrze.